Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. W kontekście wyborów samorządowych oczywiście te rozmowy prowadzimy. Temat zagospodarowanie potencjału województwa zachodniopomorskiego. Przez te nasze audycje chcieliśmy jakoś obejmować prawie że cały kraj, patrząc z perspektywy właśnie samorządów, ważności też i wyborów, które są przed nami za kilka dni do samorządu. Rozumianego bardzo szeroko, bo zaczynamy, prawda, od miast, miasteczek, gmin, sejmików i aż do województw, tak możemy powiedzieć. Witamy w naszym programie gości naszych zacnych, a są to pan Robert Stankiewicz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Witamy.
Dobry wieczór państwu, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecin.
Dobry wieczór, król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie witamy. I także pan Artur Szałabawka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina. Witamy.
Szczęść Boże.
I jest także młody człowiek, pan Paweł Szefernaker, który jest, można powiedzieć, szefem Młodzieży Prawa i Sprawiedliwości, tak? Sekcji Młodzieżowej, tak to się nazywa.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jestem liderem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Aha, młodzieży skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, bo młodzieżówka, takie słowo trochę brzmiące. No tak się mówi popularnie, nie? Ale to tak
nazywamy,
może...
Nazywamy się Forum Młodych, tak, Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest bardziej, ładniej. No i właśnie, i rozmawiamy, panowie, mówiliśmy, że wielki jest potencjał województwa zachodniopomorskiego, niestety zablokowany poprzez władze naczelne, czyli rząd i nie tylko, a jest to bardzo ważne województwo, bo leży no, w strategicznym takim położeniu, powiedzmy, bo jest i morze, i granica zachodnia. Ale bardzo proszę, każdy z panów przedstawi tutaj swoje widzenie problemu, jakiś tutaj opis sytuacji i próby też no, naprawy, bo wiemy, że jest, nie jest za ciekawie. Więc zaczynamy od której strony? Kto? Dobrze, może według przedstawienia. Pan Robert Stankiewicz, bardzo proszę.
No przede wszystkim chciałbym podziękować Radiu Maryja za zaproszenie do radia. Bardzo szczerze powiem, że jestem no, zaszczycony i czuję się wyróżniony, że mogę właśnie w tym miejscu o tej porze z państwem tutaj rozmawiać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do miasta Szczecina i naszego regionu. No i też chciałbym tutaj powiedzieć słowa uznania wobec telewizji Trwam, Radia Maryja, za wkład, jaki wnosi w budowę patriotycznych postaw, morale naszego narodu, no i dba o dobro przede wszystkim polskie, nasze dobro narodowe. Tak chciałbym zacząć swoją wypowiedź.
Dziękujemy za miłe słowa na początek i bardzo proszę.
Szanowni państwo, szanowni słuchacze, ja powiem tak, że w dużym zarysie nawiążę do tego, co tutaj powiedział ojciec Janusz, i w dużym skrócie powiem, jak ja widzę problemy Szczecina, problemy województwa zachodniopomorskiego. Szanowni państwo, mieszkańcy Szczecina, zamieszkujemy przede wszystkim region o wyjątkowych walorach gospodarczych i turystycznych. Dysponujemy szerokim intelektualnym i kulturalnym zapleczem. I nadszedł czas, by wreszcie zagospodarować właśnie ten potencjał na miarę naszych ambicji, na miarę naszych oczekiwań, z wymierną korzyścią dla jego mieszkańców. Ze względu na potencjał gospodarczy, na historyczną przeszłość, kosmopolityczny charakter Szczecina, jestem przekonany, że miasto Szczecin może pretendować do gospodarczej, administracyjnej, politycznej i kulturalnej stolicy nie tylko Pomorza Zachodniego, ale nawet Mecklenburgii-Vorpommern. Miasto Szczecin to przede wszystkim, szanowni państwo, morskie miasto Szczecin. O doskonałym położeniu geograficznym, i to należy podkreślić, na osi transportowej północ-południe, wschód-zachód, z wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami. I moim zdaniem zbyt długo toczyła się dyskusja na temat, jak przyspieszyć rozwój Szczecina. Szanowni państwo, no moim skromnym zdaniem kluczem do rozwoju Szczecina, na który zwracam już uwagę praktycznie od 10 lat, kiedy miałem szansę kandydować do Sejmu 10 lat temu, tym kluczem jest szeroko pojęta nowoczesna infrastruktura, zarówno morska, śródlądowa, drogowa, kolejowa, jak i lotnicza. która otworzyła nam drogę do środkowego europejskiego korytarza transportowego z północy na południe Europy, co bezpośrednio przełożyłoby się na dynamiczny rozwój całego naszego regionu, a przede wszystkim miasta Szczecin. Kolejną istotną rzeczą jest to, żeby zwiększyć za wszelką cenę nakłady na promocję miasta Szczecina. Mając tak wielki potencjał, my go nie doceniamy do końca, ale po prostu już Rzymianie mawiali, że no dźwignią handlu jest reklama, dźwignią postępu, więc te nakłady na promocję miasta powinny ulec zdecydowanemu zwiększeniu w najbliższych latach. Dam tylko przykład, że chociażby województwo lubuskie, które jest praktycznie dwa razy mniejsze od zachodniopomorskiego, wydaje na promocję swojego województwa trzy razy więcej. Dolnośląskie dosłownie pięć razy więcej. To musi ulec zmianie. Bez promocji miasta, bez promocji województwa, zarówno w kraju, jak i za granicą, no nie jesteśmy w stanie ściągnąć inwestycje, a tym samym zapewnić miejsc pracy. Sądzę, że to jest wystarczający taki wstęp do rozwinięcia dalszej dyskusji na temat właśnie rozwoju Szczecina i naszego województwa. Myślę, oddam tutaj głos koledze i chciałbym powiedzieć, że za moim dobrym kolegą, który też kandyduje z listy PiS-u do Rady Miasta, szanowni państwo, po pierwsze gospodarka, praca i sprawiedliwość dla mieszkańców Szczecina.
Za którym to kolegą? Bo to
Robert Klecha. Aha. Robert Klecha, który ten wysokiej klasy fachowiec, stwierdził, po pierwsze gospodarka, w pełni go popieram.
To pan Robert Stankiewicz, radny sejmika sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Również pan teraz też się ubiega o mandat.
Będę kandydował do Rady Miasta z listy Miasta. PiS, z numer 2, lista numer 3. Obejmuje to dzielnice Pomorzany, Gumieńca i Śródmieście.
Dobrze. Pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecina. Bardzo prosimy pana tutaj widzenie tego tematu, zagospodarowanie potencjału województwa zachodniopomorskiego.
Proszę ojca, szanowni państwo, przede wszystkim od, tak jak już wcześniej powiedziałem, miasto Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego. To jest 300 kilometrów kwadratowych całej powierzchni. To przede wszystkim 24% wody, którą mamy, ale ta stolica, która napędza inne mniejsze miejscowości. Jako zastępca prezydenta odpowiedzialny za infrastrukturę komunalną i bieżące utrzymanie miasta odpowiadam przede wszystkim za właśnie bezpieczne funkcjonowanie tego miasta, za transport zbiorowy, organizację ruchu, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie porządku, nadzór nad gospodarką nieruchomościami. Przez te ostatnie 4 lata wiele zrealizowaliśmy, jeśli chodzi o inwestycje. Były to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę, czy to budowa oświetlenia, czy budowa kładek dla pieszych, budowa miejsc parkingowych, również budowa i sygnalizacji świetlnej. Ostatnio, co realizujemy na terenie miasta Szczecina, to wymieniamy oprawy oświetleniowe na LED-owe, 5000 takich opraw, także będzie jaśniej wieczorem i piękniej na pewno w naszym Szczecinie. Wielu mieszkańców Polski, ale również i Europy, a myślę, że i świata, uczestniczyło w tamtym roku w regatach Tollship Races. Przebudowaliśmy bulwary na tą okazję, bulwar Gdyński, Piastowski, Elbląski. I to są inwestycje, które pomagają nam się rozwijać, ale co jest najważniejsze, to najważniejsze też ta infrastruktura drogowa. I tak jak już wszędzie mówiłem, mamy ten potencjał na północy, i rozbudowa tej infrastruktury drogowej na północy pozwoli również instalować się przyszłym firmom, które będą zatrudniały pracowników nie tylko z miasta Szczecina, ale również i z okolicznych miejscowości. I to jest przede wszystkim taki potencjał, bo duże miasto napędza w ruch mniejsze miejscowości. Są szczeciński obszar metropolitalny, który skupia mniejsze gminy i tutaj też jest współdziałanie. Między innymi będziemy chcieli realizować już niedługo szczecińską kolej metropolitalną, która pozwoli wprowadzić jeden bilet dla mieszkańców całego naszego okręgu.
Dziękuję. Pan Mariusz Kądziołka, przypomnijmy, zastępca prezydenta miasta Szczecina. Teraz pan Paweł Szefer-Naker. Witam jeszcze raz i bardzo prosimy o pana widzenie naszego tematu tytułem wstępu.
Szczęść Boże. Ja jako osoba młoda, jako lider młodych osób skupionych wokół Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywam, że te kwestie osób młodych są mi najbliższe, ale to nie są tylko kwestie młodych osób, ponieważ to są kwestie związane z całymi rodzinami. I może na początku przypomnę to, co już tutaj, tą historię, którą mówiłem wcześniej w naszej audycji w telewizji Trwam, jak jechał z Brukseli do Szczecina, a później do Koszalina europoseł Andrzej Duda i był przerażony tym, że na trasie Berlin-Szczecin...
Ale dojechał.
Dojechał, tak. Na trasie Berlin-Szczecin było tyle aut, a był to piątek po godzinie 20, było tyle aut, że sznur samochodów się do polskiej granicy zbliżał. I mówi, ostatni raz, jak tu jechałem kilkanaście lat temu, było puściutko, ciemno, a teraz sznur samochodów. Okazało się, że po prostu... Co piątek, a przy długich weekendach to tych samochodów jest jeszcze więcej, jadą Polacy mieszkający za granicą na weekend, na długi weekend odwiedzić rodzinę. Miejmy nadzieję, że będą przyjeżdżać jak najczęściej do Polski, a w przyszłości nie będą musieli w ogóle przyjeżdżać, tylko znajdą tą pracę w Polsce. Ale to jest taki obrazek, który pokazuje, jak w tej chwili wygląda sytuacja młodych osób na Pomorzu Zachodnim, jak wygląda sytuacja ogólnie młodych osób w Polsce. Emigracja młodych osób, emigracja zarobkowa, depopulacja wśród młodzieży. W 2008 roku 140 tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego w wieku 20-24 lata. W tej chwili z tych 140 tysięcy już jest tylko 122, a prognozy na 2030 rok są zatrważające. 82 tysiące mieszkańców w wieku 20-24 lata. Z czego to wynika? Po pierwsze, wynika to przede wszystkim z braku pracy. W związku z tym, że zrujnowany jest przemysł, w tej chwili tylko usługi na Pomorzu Zachodnim i nie tylko w Szczecinie, ale także we wszystkich okolicznych powiatach. Tak jak już wcześniej zwracałem uwagę, ponadprzeciętny w województwie zachodniopomorskim, ponadprzeciętne bezrobocie. Przypomnę tylko, powiat sławieński 25% bezrobocia, powiat koszaliński 29% bezrobocia, powiat szczecinecki 27%. No są to zatrważające liczby, bo one nie dają żadnej nadziei młodym ludziom, że będą mieli pracę, że będą mogli założyć rodziny, że będą mogli kupić mieszkanie w tej miejscowości, gdzie wychowali się, skąd pochodzą. I tak jak powiedziałem, trzeba stworzyć warunki tym młodym osobom, żeby pozostały w naszym kraju. Poprzez edukację, począwszy od edukacji, począwszy od tego, że szkolnictwo zawodowe powinno być jak najszybciej rozpropagowane, bo ponieważ Platforma Obywatelska w ciągu 7 lat swoich rządów zrujnowała szkolnictwo zawodowe, a w tej chwili na sztandarach niosą pani premier Kopacz w exposé, że trzeba powrócić do szkolnictwa zawodowego. No, nie chciałbym brzydko mówić, ale no, jak partia, która zrujnowała to, może w tej chwili powoływać się na odbudowę szkolnictwa zawodowego. Jeżeli wróci tu przemysł, jeżeli wróci szkolnictwo zawodowe, będzie praca, będzie edukacja, która będzie pod tą pracę przygotowywała, bo cóż, że dziś dużo osób z małych miejscowości, z powiatów, ale nie tylko, bo też z dużych miejscowości kończy studia. Całe rodziny, babcie, dziadkowie, rodzice utrzymują studentów, po czym kończą studenci szkoły, kończą uczelnie i nie mają pracy. Tak jak tutaj koledzy wcześniej wspominali, przemysł przede wszystkim morski, okrętowy, ponieważ ta część Polski powinna wykorzystać to, że leży nad morzem. W tej chwili za czasów Platformy Obywatelskiej niestety Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe jest odwrócone tyłem do Bałtyku. Uważamy, że to jest pierwszy krok, to należy odwrócić Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie do Bałtyku i chociażby takim pomysłem Tych pomysłów jest wiele. Chociażby takim pomysłem jest pomysł utworzenia trzeciego zespołu portów, i to jest Darłowo, Kołobrzeg, z centrum przemysłu dla tych dwóch portów, z centrum transportu w Koszalinie. Przecież tak dużo się mówi, że Szczecin leży nad morzem, a nie mówi się o tym, że Koszalin leży jeszcze bliżej morza, ma jeszcze większy potencjał i nie jest on w żaden sposób wykorzystywany. W dalszej części oczywiście przedstawię dalsze propozycje, dalsze problemy, aczkolwiek mówię, no to są bardzo duże problemy nie tylko młodych osób, ale także całych rodzin, bo przecież każdy z nas w rodzinie ma kogoś, kto wyjechał na emigrację.
Pan Paweł Szefernaker i jeszcze tytułem wstępu pan Artur Szałabawka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina. Bardzo prosimy tutaj pana zdanie.
Szanowni państwo, szanowni słuchacze, powtórzę po raz trzeci tak ważną dla nas tezę, tak ważne słowa, które już wypowiedziałem na antenie telewizji Trwam. I to jest: silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu. Te słowa wypowiedział największy prezydent wolnej Polski, prezydent Lech Kaczyński. Dla nas Szczecinian, działających w dosyć ciężkim terenie, bo nie jest to do końca teren przychylny Prawu i Sprawiedliwości, dla nas takiej drużyny Prawa i Sprawiedliwości jest to wyznacznik działania. I od wielu lat wszystko robimy, żeby w tym kierunku dążyć i realizować te cele. Jako samorządowcy mamy ograniczone możliwości, bo powiem tak, mamy teraz bardzo dobry program dla Szczecina. Bardzo dużo dobrego już w Szczecinie zrobiliśmy, bo jest bardzo mocna drużyna. To są takie nazwiska jak Piotr Jania, radny, który na porcie zna się najlepiej chyba z wszystkich. To jest Stefania Biernat, to jest Marek Duklanowski, Tomasz Hinc. I my stworzyliśmy podwaliny tego, co mogliśmy. Teraz czas na to, żeby nam pomógł rząd, który rząd Platformy Obywatelskiej, który zdegradował nasz region, zdegradował całą gospodarkę morską. Nie ma w tej chwili stoczni, nie ma setek tysięcy miejsc pracy i to nie tylko w Szczecinie, tylko w całej Polsce, bo tak jak już i wcześniej radiosłuchacz w telewizji Trwam powiedział, w Cegielskim w Poznaniu też straciły się miejsca pracy dlatego, że nie ma naszej stoczni. Także my zostaliśmy dosyć mocno doświadczeni przez te 7-8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, a znowu ze swojej strony, jako samorządowcy, od 4 lat staramy się to miasto przygotowywać pod inwestycje. I trzeba przyznać, że od 4 lat ta infrastruktura w mieście się poprawia. Mieszkańcy są coraz bardziej zadowoleni. Widzą nowe drogi, widzą nowe chodniki, nowe możliwości inwestowania, bo Szczecin to jest miasto różnorodności i tutaj jak kolega Paweł Szefernaker powiedział wcześniej, że niektórzy nasi oponenci polityczni, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, mówią, że Szczecin to powinno być miasto, gdzie usługi i turystyka funkcjonują na wysokim poziomie, bo i owszem, i ja się zgadzam, że mamy piękne Międzyrzecza, mamy piękne jeziora, lasy, mamy takie tereny, których naprawdę może nam pozazdrościć nie jeden region Polski, ale to nie jest filarem rozwoju Szczecina. Filarem rozwoju Szczecina było zawsze i będzie, była i będzie gospodarka morska, gospodarka, przemysł, ciężki przemysł, handel. Szczecin to jest port, Szczecin to stocznia, Szczecin to biznes jest, bo jesteśmy miastem idealnie położonym do tego, żeby tutaj wielki uczciwy biznes się odbywał. Ale no niestety, my jako samorządowcy zrobiliśmy chyba wszystko, co jest w naszej mocy i działamy dalej, ale pewne rzeczy niestety zależą od centrali, zależą od rządu Platformy Obywatelskiej, którzy niestety, jak już też wcześniej w telewizji Trwam to powiedziałem, mamy wrażenie, że sprzedał nasz region za kilka dobrych stanowisk, za, jak to niektórzy złośliwi czy niezłośliwi mówią, że za kilka Donald Tusk sprzedał nasze Pomorze Zachodnie za kilka uścisków Angeli Merkel i dobrze płatną posadę w Unii Europejskiej. Z takim, można powiedzieć, wrogiem, no bo jak ktoś niszczy gospodarkę polską kosztem gospodarki niemieckiej, no to ja mógłbym powiedzieć, że to nawet jest ktoś, kto jest nieprzychylny dla Polski całej. Więc ciężko jest z tym walczyć i teraz w sobotę Teraz w sobotę był premier Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Ja rozmawiałem, rozmawialiśmy z nim dużo na temat naszych problemów Pomorza Zachodniego, na temat problemów Szczecina. Przedstawialiśmy swój program. Pamiętam, jak Piotr Jania właśnie przedstawiał program portu, jak tam można usprawnić dojazdy do portu i że jak jest potrzebna jednak ta pomoc rządowa. I widzimy jedno, jedyna szansa, żeby nasza gospodarka morska i żeby to miasto morskie znowu nabrało tej formy morskości, muszą być wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość, teraz samorządowe, a później parlamentarne, po to, żeby właśnie ten region uzdrowić. I te słowa, które jeszcze raz powtórzę, bo one są bardzo ważne, bo te słowa dają nam siłę, tak? Silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu. I te słowa my cały czas jako samorządowcy Szczecina cały czas bierzemy do siebie i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przygotować jeszcze lepszy grunt pod to, że jak przejmiemy władzę, jak będziemy mieli szansę odbudowywać Polskę i odbudowywać Pomorze Zachodnie, to będzie już łatwiej, bo będzie już grunt przygotowany.
Dziękuję bardzo, pan Artur Szałabawka, przewodniczący Rady Miasta Szczecina. Panowie, czy rozpoczynamy jeszcze dyskusję taką krótką przed telefonami od naszych słuchaczy, więc macie plan, macie strategię, brakuje wam jeszcze, że tak powiem, lepszej pozycji, jeśli chodzi o władzę, tak? Tak można powiedzieć ogólnie bardzo. No ale są dwie szkoły, bo jedna szkoła mówi, że oddam głos panom, że no może lepiej, żeby rząd nie pomagał, tylko żeby nie przeszkadzał. Tak gdzieś słyszałem, że my sobie damy radę, tylko nam nie przeszkadzajcie, czyli nie musicie pomagać. Natomiast wiemy, że są pewne rozwiązania, które muszą być systemowe, muszą być odgórne, jak chociażby ten specustawa, która jest bardzo potrzebna. Więc może w tym kierunku jeszcze bardzo prosimy, który z panów będzie chciał teraz się dołączyć, to proszę, mikrofony są otwarte, żeby się tego nie zagłuszać.
Ojcze, tu warto wspomnieć. Że
pan Paweł Szefernaker.
Nasz kolega Artur Szałabawka, który przed chwilą tutaj przedstawiał, ten to kandydat na prezydenta Szczecina. No, gdyby Artur Szałabawka został prezydentem Szczecina, wtedy byłaby szansa realizować
Zapytałem pana roli w tych, no tak.
Ale ja może
bym chciał kontynuować.
Ja może jeszcze szybko dokończę jeden wątek, który ojciec Janusz poruszył tutaj, czyli to, co można zrobić, jaką widzimy szansę, tak? Szansę odbudowania przemysłu gospodarki morskiej, chociażby przemysłu stoczniowego. My mamy bardzo dokładnie przygotowane plany odbudowy chociażby Stoczni Szczecińskiej. Nie da rady zrobić tego samym samorządem, bo umówmy się, że samorząd może przygotować plany zagospodarowania przestrzennego i to będziemy za chwilę robić. Może tak zwany zdrowy lobbying prowadzić w Warszawie, ale najważniejsze jest wola rządu. I tutaj my mamy przygotowaną specustawę, która rządowa, która by powstała i w oparciu o tą specustawę oraz środki unijne, które znajdują się w tej chwili w dużej ilości w Urzędzie Marszałkowskim do wykorzystania
do i
na innowacje, tak, to w tej nowej perspektywie, gdzie na innowacje są bardzo duże środki i nasz europoseł Marek Grubarczyk udowodnił, że te środki można by było w dużej mierze wykorzystać na rewitalizację Stoczni Szczecińskiej poprzez nowoczesny przemysł offshore'owy, który podbija teraz świat, gdzie jest naprawdę nisza w produkcji tych jednostek offshore'owych, a Stocznia Szczecińska zawsze słynęła z tego, że prowadziła nowe technologie. Także w oparciu o 2-3 podmioty my mamy możliwość odbudowania tej stoczni, ale tak jak ojciec Janusz powiedział, żeby nie przeszkadzać, no ale jak nam się, nie to, że nie przeszkadzało, nam się niszczyło, nam się gospodarkę w Szczecinie celowo niszczyło. To niestety, ale tak wyglądało. Także wola rządu jest bardzo ważna.
Robert Stankiewicz przytakuje, pan też jest przedsiębiorcą prywatnym, prawda? Więc
tak.
Ja ma pan też doświadczenie.
Chciałbym to właśnie podkreślić i właśnie nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą Artur Szałabawka, kandydat na prezydenta miasta Szczecina. Ja jako lokalny patriota powiem w ten sposób. No, miałem to szczęście, że pracowałem w trzech branżach, które są dla Szczecina bardzo istotne. W branży morskiej, w branży turystycznej, w szerokiej pojętej branży logistycznej, czyli i lotniczej, i drogowej, i morskiej. I teraz właśnie ksiądz słusznie zauważył jedną rzecz, żeby rząd nam nie przeszkadzał. ale bez tego rządu, czy to będzie rząd Platformy, czy życzmy sobie, żeby to był rząd PiS-u za rok, ale w tej chwili no, my nie możemy tracić czasu. Ja miałem takie wrażenie, będąc i dalej jestem jeszcze tak, radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego, że krążyliśmy w poszukiwaniu straconego czasu. Jeżeli przejmie władzę szeroko pojęta prawica w Polsce, to będzie to czas odnaleziony, idąc za Michelem Prustem, tak? A do tej pory to było krążenie w poszukiwaniu straconego czasu. My ten czas niestety straciliśmy, bo trudno sobie wyobrazić, mówimy o potencjale tego województwa. Szczecin był kiedyś oknem na świat. Mówiliśmy o tym właśnie w telewizji Trwam. Niewiele osób pamięta, że był to największy port na Bałtyku. Aż trudno uwierzyć, że właśnie Szczecin w tej chwili i województwa zachodniopomorskie ma praktycznie najwyższe bezrobocie. Tak? To jest coś niespotykanego, żeby przy takim potencjale zaistniały takie zjawiska społeczne. Na szczęście Szczecin po 4 latach rządów, gdzie PiS mógł mieć już wpływ i miał tak wpływ na rozwój miasta, ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Zmniejszyło się bezrobocie i teraz wystarczy nam nie przeszkadzać, ale z drugiej strony pieniądze, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, są gigantyczne i szanowni państwo, należy te cyfry podać. To jest 17,5 miliarda złotych, tak zwanym zawarte w kontrakcie terytorialnym. Kontrakt terytorialny to nic innego jak porozumienie między rządem a samorządem dotyczące inwestycji ponadregionalnych. I co to są za inwestycje? To są te, które są żywotne dla naszego miasta i dla naszego województwa. Chociażby właśnie pogłębianie toru wodnego, które spowoduje, że będziemy mogli konkurować z Rostockiem, z Hamburgiem, czy chociażby z Bremą. Tak? Niestety te porty, szanowni państwo, przejęły cały tranzyt, który szedł przez Szczecin. I należy to uzmysłowić naszym słuchaczom, co to znaczy tranzyt na Czechy, Węgry, Słowację i Austrię. To były tysiące miejsc pracy, które Szczecin stracił. Gdy patrzymy teraz na port z Wałów Chrobrego, no powiem tak, zacytuję obywatela czy mieszkańca Wrocławia, który podszedł do mnie na Wałach Chrobrego i spytał mnie, czy ja jestem ze Szczecina. Ja mówię tak, jak najbardziej. Mówi, nie byłem tutaj 30 lat, ale co się stało z waszym portem? Ten port świeci pustkami. On będzie świecił pustkami, jeżeli nie przyspieszymy właśnie inwestycji dotyczących pogłębiania portu, pogłębiania podejścia do portu, no i jeżeli nie poprawimy infrastruktury. Jedna istotna rzecz, o której też wspomniałem już w telewizji, a moim zdaniem, która by przyczyniła się do bardzo szybkiego rozwoju Szczecina i byłem protoplastą tego pomysłu 9 lat temu, to jest połączenie, jeszcze raz powiem, to jest strategiczna rzecz, połączenie Szczecina-Berlina szybką koleją. Niestety władze niemieckie nie kwapią się, żeby zmodernizować to połączenie. I tu właśnie jest nawiązanie do tego, co powiedział ksiądz Janusz, tak? Rząd musi nam tu pomóc, bo to są sprawy ponadsamorządowe, tak?
Tak jest. Na drugiej stronie tak, panowie, mówiliśmy też o tym, tutaj pan w kolejce jest pan Mariusz Kądziołka i potem pan Paweł, że frekwencja jest 35%, czyli 65% zachodniopomorskiego społeczeństwa mówi, nas nie interesuje co? Życie codzienne? Bo przecież to jest życie codzienne, samorządy, prawda? To jest przedziwne jakieś oziębienie aktywności społecznej. Zresztą już się podaje, bo przyglądam teraz, szukałem jakichś informacji na temat wyborów, to znalazłem, że tam te słupki, prawda, wyglądają tak, a nie inaczej. Czy ta afera wzmocni, czy osłabi PiS? I słuchajcie, panowie, Kaczyńscy byli niesforni nie tylko na ekranie. Pokazane są zdjęcia z tego filmu, jako dzieci grający tam po 75 Lech Kaczyński i Jarosław. Więc tego typu mamy narrację, tego typu mamy na 3 dni przed wyborami, zamiast powiedzieć, że one są ważne, co mogą samorządy, co mogą sejmiki, co może Rada Dobra, wchodzimy w tego typu no, medialny magiel. Więc myślę, że apel do społeczeństwa, żeby po pierwsze potraktowało poważnie, prawda, ten obowiązek i ten przywilej.
Niech wpłyną na swój los, tak? Niech zagłosują. Oczywiście. Ta frekwencja
jest niedopuszczalna. Ale pan tutaj opiecał,
muszą potraktować poważnie, dlatego że pomimo trudności, jakie są we wrześniu w tym roku, oddaliśmy 60 hektarów terenów inwestycyjnych pod Trzebusz i Dunikowo. Ta inwestycja przyczyni się do lepszej działalności, które będą prowadziły firmy, które się będą lokowały tutaj, te inwestycje w regionie, zwiększy to dostępność inwestycyjną, ale również będzie to duża konkurencyjność dla Szczecina i dla regionu. Co chciałem jeszcze wspomnieć, nawiązując tutaj do wypowiedzi kolegi Stankiewicza. Budowa, dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 do Lubawki, Adriatyk. To otwiera możliwość korytarza transportowego, to dokładnie, bo tor wodny, który będzie pogłębiony do 12,5 metra, bo o to chodzi, ale i również i ważne jest to, co powiedziałem, ta droga ekspresowa S3, ważne jest drogowe obejście zachodnie Szczecina z przeprawą Police Święta. To są wszystko strategiczne decyzje, które pozwolą dalej rozwijać się Szczecinowi. 35%, o których powiedział ojciec, to miasto Szczecin, natomiast 45% całe województwo zachodnio-pomorskie.
Ale to i tak jest, czyli co, połowa ludzi mówi, mnie to nie interesuje, nic nie chcę, no, mam tylko wodę w kranie, dobrze, ciepłą, dzięki premierowi,
tu
powietrze,
i teraz.
Tak, tu i teraz.
Tu i teraz, a na przyszłość nie myślę o tym, co będą robiły moje dzieci. To jest tylko usprawiedliwienie, że nic się nie zmieni. Nieważne, czy ja pójdę na te wybory, czy ja nie pójdę, to nic się nie zmieni.
Ale panowie,
to
widzicie,
jest błędne, to jest naprawdę błędne myślenie.
Proszę o dyskusję, bo na przykład widzę spod reklamowy, tą reklamówkę, że pokazana sala, kłócą się radni, czyli wy kłócicie się, każdy mówi, co coś inne przynosi, a pani premier zamyka te drzwi i mówi, ja teraz wam wskażę drogę nową, no. A przecież tak nie jest, bo to jest obraza samorządów. Pokazane, ta sala pokazana, to jesteście wy, którzy jeden od sasa do lasa wykrzykuje, pokazuje. Tak, i to jest za pieniądze rządowe, prawda?
Taka jest metoda po prostu, żeby zohydzić społeczeństwu tą politykę. Niech nie idą na wybory, niech pójdą tylko ci, te 30%, które i tak zagłosuje. Po prostu nie, szanowni państwo, wszyscy musimy się zmobilizować. Nie dajmy sobie zgasić nadziei, nie dajmy sobie zgasić nadziei tego, że może być lepiej, bo może być lepiej. Te wybory są bardzo ważne, bo ja brałem udział w takich badaniach, z których wynikało, że mieszkańcy miast, miasteczek nie lubią wyrazu samorząd, ponieważ on im źle kojarzy.
Z rządem.
Wyraz samorząd kojarzy się z tym, że trzeba iść do urzędu i czekać na przykład na jakąś decyzję bardzo długo, że trzeba przejść przez te procedury, ale kojarzy się także z tym, że to jest lokalna sitwa po prostu, lokalny układ, że jest pani z urzędu, jest burmistrz, jest przedstawiciel urzędu skarbowego i oni tak jakby od paru lat jest sitwa w naszej gminie.
Pani albo pan, żebyśmy tutaj pani nie
tak, są państwo z urzędu skarbowego, tak. I jest po prostu sitwa, która i tak to nic nie zmieni. Szanowni państwo, nie dajmy w sobie zgasić nadziei. My jako Prawo i Sprawiedliwość idziemy z hasłem służby Polakom, słuchania Polaków, idziemy z hasłem czas na zmiany i uważamy, że to jest czas na zmianę, że właśnie w tych miejscowościach, gdzie są takie duże, gdzie jest takie duże bezrobocie, gdzie jest 30% bezrobocia, to właśnie miejscowa władza chce, żeby państwo nie poszli. No przecież państwo nie zagłosują na miejscową władzę, na ten układ, który tam funkcjonuje i w ich interesie jest to, szanowni państwo, także rozliczmy się z tą władzą, rozliczmy się z miejscowymi sitwami, pójdźmy do tych wyborów.
Panowie wiedzą, że to na razie jest hasło, prawda? To jest piękne hasło, ale przyjdzie moment, daj Boże, szybko, żeby powiedzieć, sprawdzam was. Was już się sprawdza, bo jesteście na urzędach tych samorządowych, ale resztę tych kandydatów dobrze. Ale dalsze argumenty dla tych takich, którzy są schłodzeni, prawda? No dobrze, co to zmieni? No co konkretnego się zmieni w moim życiu, że na przykład wybiorę...
Ja mogę tylko krótko powiedzieć, co się konkretnego...
Pan Mariusz Kądziałka.
Współpraca pomiędzy samorządami. Szczecin, Dobra, Kołbaskowo. Do Kołbaskowa nigdy autobus nie był puszczony, a uruchomiliśmy linię. Już mieszkańcy gminy Kołbaskowo mogą korzystać z komunikacji. To samo po 11 latach połączenie gminy Dobrej ze Szczecinem, również puszczenie autobusu. To są wymierne takie korzyści.
Mm. A co powiecie tym, którzy na przykład będą mieć wpływ na to, na przykład prezydent miasta, co może konkretnego wnieść, bo też ma ograniczoną władzę, no bo wiadomo, że ma radę. Zresztą pan ma ciekawe doświadczenie, bo teraz był pan wiceprzewodniczącym rady, a teraz bycie prezydentem to jest jakby z drugiej strony barykady, prawda?
No, nie do końca z drugiej strony barykady, bo jestem dosyć doświadczonym samorządowcem, bo jestem trzy kadencje w Radzie Miasta, dwie jako wiceprzewodniczący przewodniczący Rady Miasta i znam tą władzę i ze strony wykonawczej i uchwałodawczej, także można to naprawdę w bardzo dobry sposób wykorzystać. No, do tej pory ja jestem człowiekiem, który jest bliżej ludzi. Ja jestem jeszcze do tego wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za sprawy społeczne, za politykę społeczną w mieście, także widzę dokładnie, co się dzieje i jaki marazm wystąpił po upadku Stoczni Szczecińskiej. Ale mówiąc o konkretach, bo ważne jest to, że świadomość społeczna gdzieś tam jednak wzrasta i ona z roku na rok, ta świadomość obywatela jest większa i my, patrząc na nasze Pomorze Zachodnie, bo ja chciałbym wrócić, bo kocham te nasze Pomorze Zachodnie, kocham Szczecin i trzeba pokazywać konkretne przykłady ludziom, którzy głosowali wcześniej na tą partię, która niszczyła ten region i wtedy trzeba zacząć. Na przykład od góry idąc mamy nasze piękne Świnoujście, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości kończył swoją władzę w 2007 roku, zostawił w budżecie 200 milionów, które miało być na rozpoczęcie budowy tunelu do Świnoujścia, tak żywotnej, tak bardzo ważnej dla nas, dla naszej polskości na tych ziemiach i w ogóle dla gospodarki, dla przemysłu sprawy, czyli tunel pod Świną, żeby turyści chociażby, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia, nie musieli stać w korkach po 4-5 godzin i zrażać się do tego, żeby przyjeżdżać do Świnoujścia, a na przykład turyści z Niemiec mający dojazd pociągiem do centrum miasta, niemieckim pociągiem do centrum miasta Świnoujścia, to naprawdę wygląda groźnie, bo to są takie złe tendencje. I co zrobiła Platforma Obywatelska? Co? Platforma Obywatelska zaraz po przejęciu władzy zebrała z tego budżetu te 200 milionów na rozpoczęcie budowy tunelu pod Świną i przekazała je do Gdańska na budowę notabene już skończonego budowę tunelu pod Martwą Wisłą. Byłem w Gdańsku, specjalnie pojechałem zobaczyć ten tunel pod Martwą Wisłą. Naprawdę, nie potrzeba było takiej kosztownej inwestycji tam, gdzie ten tunel nie był potrzebny, a tutaj nasze żywotne interesy zostały zachwiane. Kolejna rzecz. W Szczecinie, już bezpośrednio w Szczecinie, my zauważyliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Podatek CIT w Szczecinie jest niedoszacowany, nie ma go na tyle, na ile powinien być. Brakuje około 20 milionów z podatku CIT w Szczecinie. Pytamy skarbnika obecnego pana prezydenta, czy nie dziwi go, dlaczego wpływy z podatku z CIT są takie małe. Nie umieli nam tego wyjaśnić. My jako, mówię, drużyna Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem fachowcy, bo tutaj trzeba powiedzieć, Piotr Jania, Marek Duklanowski, Tomasz Hint, Stefania Biera, to są fachowcy, którzy umią liczyć, to są też ekonomiści. I my zauważyliśmy, że pieniądze w Szczecinie nie są płacone, dlatego że ze Szczecina wyprowadzono wszystkie prawie firmy matki, które niestety i dzięki rządowi, bo i firmy spółek państwowych zostały też wyprowadzone ze Szczecina i to już ojciec powiedział nie szkodzić. Właśnie, a to już jest szkodzenie, bo jak wyprowadza się siedziby państwowych spółek matki z miasta Szczecin do miasta Poznań, Wrocław, Warszawa, naturalnie ci mieszkańcy tych miast się cieszą, ale my nie mamy powodu do radości i tutaj brakuje nam 20 milionów. Szanowni Państwo, gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie rozpoczęłaby się budowa gazoportu w Świnoujściu. No, szanowni, gdybyśmy teraz, a teraz wyobraźmy sobie, w obecnej sytuacji geopolitycznej nie ma gazoportu, Polska nie ma gazoportu, a ten gazoport i tak przez rząd Platformy Obywatelskiej był tak opóźniany, że i tak do tej pory jest nieotwarty i już na tym tracimy dosyć duże pieniądze. I jeszcze tylko kończąc, no to, co jest naszą bardzo, bardzo ważną kwestią infrastruktury drogowej. Jak można było kosztem Warszawy zabrać nam możliwość dokończenia budowy drogi S3 i na północ do Świnoujścia, bo to jest ważne, i dokończenia tego kawałka od Legnicy. No to są rzeczy, którymi rząd Platformy nam szkodzi.
Jeszcze pytanie, może niech ono zostanie na później, tylko chcę je postawić. Czyli jest szansa, że tak powiem, na nowo odnowienia pracy Stoczni Szczecińskiej?
Jest
bardzo mocna, tak?
Naturalnie.
To nie jest obiecanka wyborcza.
Nie, to jest nasza racja stanu.
Przepraszam za słowo.
Ojcze.
Tylko, że to na płaszczyźnie musi być parlamentu rządu.
Też, ale też samorządu, tylko samorządu wojewódzkiego. Samorząd wojewódzki tu odgrywałby bardzo dużą rolę i też włączyłby się w to samorząd miejski.
Nie Czyli może tak być. Słuchają bardzo dobrze mieszkańcy Szczecina, nie tylko, bo to stocznia daje pracę i pod
wszędzie.
Szczecinem,
i nawet Szczecinem. Stocznia Szczecińska daje pracę dla całej Polski.
Całej Polski.
I premier Jarosław Kaczyński bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że sukces odbudowy Stoczni Szczecińskiej na innych zasadach, wiadomo, że już nie na takich, jak była dotychczas, ale odbudowa przemysłu stoczniowego w Polsce, to są miejsca pracy w Szczecinie, ale i w całym kraju. I to jest bardzo ważne.
Tak jest. Pan Artur Szałobawka, teraz pan Robert Stankiewicz w kolejce.
No ja nawiążę do tego, co powiedział Artur Szałobawka przede mną. Powtarza się tak temat Stoczni Szczecińskiej. No, było to serce Szczecina, filar gospodarki Szczecina, całego Pomorza. Jak wiemy, blisko 200 tysięcy ludzi w Polsce miało zatrudnienie z tego tytułu. Wiemy, że po tej katastrofie, która nastąpiła, i uważam, że ona była nieprzypadkowa, tak, w 2009 roku stoczniowcy po prostu dali się podejść władzom Platformy Obywatelskiej, która obiecała, że jest to upadłość chwilowa, za chwilę wznowimy produkcję i tak dalej.
Katar.
Tak, dokładnie, jakiś tajemniczy inwestor z Kataru.
Kłamali.
Pytano mnie, bo miałem to szczęście, okazję współpracować jako dyrektor właśnie firmy logistycznej ze stocznią do ostatnich ich dni, tak? Do tej pory jeszcze syndyk nam wypłaca z tego tytułu należności. No i ludzie pytali mnie, wiedząc, że jestem zaangażowany w życie polityczne: panie Robercie, co pan o tym sądzi? Ja mówię, sądzę bardzo źle. Uważam, że to, co obiecuje rząd, to są tylko czcze obietnice. No niestety, powiem tutaj, miałem rację. Ale chciałbym zaznaczyć inną rzecz, bo tutaj ojciec powiedział o jednej rzeczy na temat właśnie tej fatalnej frekwencji wyborczej. No Szczecin ma troszkę takiego, ma to szczęście i nieszczęście, że ma położenie praktycznie na samej granicy z naszym zachodnim sąsiadem, to powoduje w ludziach to, że oni bardzo chętnie korzystają z tego, czym się chwali Donald Tusk, że on zapewnił Polakom właśnie możliwość pracy za granicą. No i zapewnił bardzo poważne, złe zjawiska społeczne, tak? Rozbicie rodzin, rozłąkę. No Szczecinianie mają większą możliwość wyjazdu i pracy za granicą ze względu na położenie. I stąd też ta frekwencja jest taka, a nie inna. Ale wracając, widzą, że ten Szczecin się zmienia. I czego ja bym sobie życzył jako radny sejmiku województwa i co ja widziałem, i tutaj do kolegów, do Pawła Szefernakera, to kieruję do Mariusza, naszego wiceprezydenta Kądziołki. Życzę im, żeby znaleźli się w sejmiku województwa zachodniopomorskiego i mieli ten komfort, że będą w koalicji rządzącej, a nie, prawda, w opozycji. Dlatego, że ja nie widziałem dobrej woli ze strony Platformy Obywatelskiej wobec miasta. Zgodzicie się ze mną.
Tak, naturalnie.
Zgodzicie się ze mną.
Całe...
Działania radnych PiS-u mogłem ocenić bardzo pozytywnie i bardzo dobrze.
No bo też panowie tutaj powinni zacząć tę chwilę tupać w studio. Ja powiem tak, że są takie głosy społeczne, które mówią, że PiS-owi jest wygodnie być w opozycji.
Nie. Ja będę ciągnął to, co powiedziałem i się koledzy ze mną zgodzą. Ja im życzę tego, bo ja przeżyłem swoje 3 lata traumy, tak? Mieliśmy wiele pomysłów, wiele interpelacji, bardzo ciekawych. Musiałbym tutaj chyba co najmniej z pół godziny na ten temat rozmawiać. Po prostu te pomysły były nierealizowane, nie słuchano nas. No i jak to się skończyło? Bardzo łatwo spojrzeć na to, że Szczecin w tym czasie się rozwijał. Malało bezrobocie, gdy w tym czasie rosło bezrobocie w zachodniopomorskim, czyli jakie zjawisko? Radzi sobie Szczecin, radzi sobie Szczecin, a zachodniopomorskie sobie nie radzi mimo takiego potencjału. Stąd ja bym sobie życzył sytuacji po tych wyborach samorządowych, że mamy wpływ na miasto, czyli miastem rządzi szeroko pojęta prawica PiS-u, Solidarnej Polski, Polski Razem, i taki sam, no nie chciałbym tego słowa używać, taka sama rzeczywistość panuje w sejmiku. I szanowni państwo, jeżeli będzie taka sytuacja, stąd nawołuję ja, jako Robert Stankiewicz, naszych mieszkańców, żeby bardzo poważnie potraktować sejmik, że nadrobilibyśmy ten czas, stracony czas, o którym mówiłem, gdybyśmy mieli dwuwładzę, czyli rządzilibyśmy zarówno w mieście, jak i w sejmiku województwa zachodniopomorskiego. To byłoby idealne rozwiązanie i mam nadzieję, że właśnie 17 obudzimy się w takiej, a nie innej rzeczywistości.
Ta prędkość byłaby taka wynormowana.
A za rok wygrane wybory parlamentarne
i wtedy jeszcze większe wpływy, o których mówiliśmy.
No podziwiam euforię tutaj panu, bardzo pozytywną taką. To widzę, że wam się chce pracować i żyć
dla
społeczeństwa. Tak?
Ja jeszcze jedno zdanie, bo mówiliśmy o tym, że my mamy program, tak? Ale przede wszystkim mamy fachowców, jeśli chodzi o stocznię, Arturze, tak? Dlatego, że są to fachowcy z poprzedniej stoczni, z Porty Holding, chociażby kandydat Solidarnej Polski Krzysztof Pietarz, jest to były członek zarządu Stoczni Szczecińskiej, pan Piotrowski, pan Szczeboński, także to są fachowcy, którzy budowali stocznię praktycznie od podstaw.
Tylko wytłumaczył ten fenomen, wiemy o co chodzi, że 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zaczynało się poprawiać i 7 teraz lat nieudolnych zostaje przekute na to, że teraz jest mamy, no odbiór jest taki, że jednak jest to jakiś sukces, prawda, bo wybory mówią, jakie mówią, no jednak była wygrana 7 razy PO, chociaż
ostatnio był remis, tak,
ale tak mi chodzi ojciec, o medialne tak przekucie, prawda?
Tak jak
później
ojciec
działania.
Zauważył, po prostu ta medialna, że tak powiem, kolokwialnie sieczka, to sprowadzanie wszystko w tej chwili do różnych takich mało ważnych wybryków. Prawo i Sprawiedliwość wyszło w tej chwili, pokazało, jaką jest partią, pokazało, że jest partią idei, jest partią wartości, nie są dla nas ważne to, czy jedna osoba, czy druga osoba popełniła jakiś błąd. Po prostu, jeżeli ktoś popełnił błąd, to musi za ten błąd odpokutować i temat skończony, ale takie powracanie do tych tematów w mediach głównego mętnego nurtu niestety zohydza ludziom politykę i prowadzi do tego, co ojciec mówi. Ja chciałbym powiedzieć, jako młody człowiek, ja jako lider młodzieży skupionej wokół Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego w ogóle działam? Dlatego, że uważam, że właśnie w Prawie i Sprawiedliwości są osoby wartościowe, są osoby ideowe, a jeżeli się okazuje, że jakiś błąd w życiu popełniają, to ich po prostu w Prawie i Sprawiedliwości nie ma. I chciałem powiedzieć także, że dlaczego warto głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie ma wartości, że tak powiem, idei pieniądza. Nas nie łączy to, że będziemy rządzić jakąś spółką gminną, czy będziemy, zrobimy jakiś deal w samorządzie. My po prostu chcemy zmieniać samorząd, chcemy zmieniać Polskę. Ja uważam, że jedyną, dla mnie jako dla młodego człowieka, jedyną taką partią jest Prawo i Sprawiedliwość. I chciałbym tutaj, ja jestem absolwentem szkół katolickich. Dla mnie na przykład lider Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa, Kazimierz Drzazga, opozycjonista, przyjaciel księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Właśnie takie osoby są dla mnie autorytetami i takie osoby jak pan Kazimierz Drzazga trzymają mnie w tym obozie politycznym, trzymają mnie tak jakby tutaj w Prawie i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość, właśnie takie osoby, jeżeli będą nas reprezentowały w Sejmiku Województwa, w gminie, to tutaj nie ma mowy o żadnych dealach, o żadnych interesach. Tu jest po prostu przede wszystkim
interes. No tak, ale tylko mówię, że macie prawo też się spodziewać, że przyjdzie młody człowiek i może złośliwie z drwiną powiedzieć, no dobrze, takie mówicie piękne tutaj słowa, a tutaj koledzy się nie popisali. Ale jak mówię, zostało społeczeństwo bardzo wyraźnie przeproszone.
Tak. Chyba ja w imieniu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu młodych osób przepraszam w tej chwili i tutaj kłaniam się przed wszystkimi radiosłuchaczami. Szanowni Państwo, ta sytuacja została w Prawie i Sprawiedliwości wyjaśniona. Kolegów już z nami dzisiaj nie ma. Ponieśli taką karę, jaką powinni i tego tematu w Prawie i Sprawiedliwości już dzisiaj nie ma. Idziemy do przodu, wzmocnieni. I ja chciałbym powiedzieć jedno słowo. Po weekendzie, po wielu rozmowach z mieszkańcami właśnie Sławna, Darłowa, tam gdzie byłem, tam gdzie rozmawiałem w Szczecinku czy w Koszalinie, w tych powiatach, jeszcze bardziej mnie to zmobilizowało, ta cała sytuacja, to całe zamieszanie medialne. I ktoś się mnie pyta, a ty, Pawle, byłeś już we wszystkich powiatach? Ja mówię, ja już niedługo będę miał taką kampanię, w której będę mógł powiedzieć, że byłem w każdym sołectwie, ponieważ uważam, że kandydatów i elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ta cała sytuacja, to wszystko, co się dzieje w tej chwili w mediach głównego mętnego nurtu, powinna zmobilizować do tego, żeby pójść do wyborów i pokazać, że to nie jest żadne osłabienie, tylko jeszcze bardziej wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak to wygląda. No i poza tym też Ale to już zostawmy, już miałem coś do powiedzieć o tej sprawie. Ona jest zamknięta, tak?
Pan Artur
Mariusz Kądziołka, tak?
Tak, startuje do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z ostatniego miejsca i tak naprawdę ludzi nie interesuje to, co się dzieje na zewnątrz tak za bardzo. To, w którą stronę ktoś coś powie, ich interesuje zupełnie co innego. Czy zbudowane będzie oświetlenie na Bogumińskiej, czy na Topolowej ulica będzie wbudowana, czy na Ustowskiej będzie ulica wybudowana, bo to jest dla nich najważniejsze. To, jak oni mieszkają i czy prezydent, zastępcy prezydenta, radni współdziałają i realizują cele na ich rzecz. To jest dla nich najważniejsze.
Czy też zimą będą oświetlone ulice, żeby się nie bać wracać, prawda, w nocy?
Oczywiście. One zawsze, one są co roku w Szczecinie oświetlone, a tak jak powiedziałem wcześniej, 5000 lamp sodowych wymieniamy na lampy LED-owe. Nie żółta barwa, tylko jasna, biała barwa.
Drażniąca oczy.
To będzie w całym centrum Szczecina. To jest jeden cykl programu. Następny będzie za chwilę, ale startuje do samorządu województwa, żebym mógł zdobywać środki dla rozwoju naszego miasta, dla naszego pięknego miasta Szczecina.
Już teraz wiemy, kto jest odpowiedzialny za oświetlenie miasta.
Dokładnie, proszę ojca. Ale i za oświetlenie miasta jestem odpowiedzialny, i za tabor autobusowy, i tramwajowy. Generalnie za bardzo wiele spraw, organizację ruchu, która jest bardzo newralgiczna.
Będą za chwilę ciekawe telefony już pewnie. Jeszcze panowie coś przed telefonami, czy zdajemy się na słuchaczy?
Ja bym,
pan
jeśli można,
Artur Szarabawka.
Jeśli można, chciałbym jeszcze dokończyć ten wątek, czy głosować, czy nie, i autorytetów, bo ja powiem tak, ja już jestem osobą w średnim wieku, jestem rówieśnikiem z Joachimem Brudzińskim, moim serdecznym przyjacielem i my patrzymy na swoją misję, bo my traktujemy naszą politykę jako misję. My się nie wstydzimy, że jesteśmy politykami, bo ciężko pracujemy, kochamy Polskę i może to niektórym się nie podobać, ale patrzymy na tych, którzy nam tą politykę jakby rozpoczynali. I taką osobą jest właśnie startujący teraz radny Piotr Jania, który za port dałby zginąć, to on tworzył Prawo i Sprawiedliwość w Szczecinie i ten człowiek doświadczeniem jest dla nas jakimś wzorcem. I mimo, że Joachim Brudziński pełni przeogromną teraz funkcję w Prawie i Sprawiedliwości, jest dla mnie ideałem, ale on mówi, dla mnie, moim człowiekiem numer jeden, na którego zawsze będę głosował, będzie Piotr Jania. I mimo, że Piotr Jania nie jest posłem, jest wieloletnim radnym, ale jest dla niego wartością bardzo ważną. I to są my w ten sposób patrzymy.
Myśmy powinni szukać właśnie w polityce ideału społecznikowskiego, prawda, że tak. Chcę służyć społeczeństwu,
służyć,
jak mogę, a nie
chcieć ciężko pracować.
Nie szukać interesu. No zresztą tu pan Robert Stankiewicz jest przykładem tego, że ma pracę, świetną firmę i mógłby to wszystko, właściwie to społecznie się oddaje.
Ja dziękuję, że...
Może powiedzieć, garb jeszcze panu potrzebny.
Ja dziękuję, że ojciec nawiązał do tego. Powiem, że nie jest mi łatwo, tak, ale to doświadczenie bardzo się przydaje i dlaczego na przykład też jeszcze nawiążę do tego, dlaczego ludzie nie głosują. Ja z kolei mam nadzieję, że się nikt tutaj na mnie nie obrazi. Mam jakieś określone ambicje społeczne, ale bardziej siebie postrzegam jako osobę, która działa społecznie i politycznie, tak? Nie określam siebie jako polityka, dlatego że po prostu jestem mocno zaangażowany w życie gospodarcze Szczecina, no i mam takie trzeźwe spojrzenie na te wszystkie rzeczy i wszystkim też życzę osobom, które kandydują, które działają w samorządzie czy w parlamencie, żeby jednak miały to doświadczenie też życiowe, tak? Kompetencje określone, właściwe doświadczenie. Powiem, moim credo, szanowni państwo, jest to, jak najmniej polityki, jak najwięcej twórczej pracy dla dobra i piękna naszego miasta.
Ciężkiej pracy.
Tak jest. I przede wszystkim jedna rzecz jeszcze. Jeżeli ktoś decyduje się na pracę w samorządzie, powinien sobie zadać pytanie, po co idzie, tak? Po co tam
tylko,
idzie?
Tylko, że może mniej polityki, bo tutaj dyskusja o definicji, tak aby to jak kiełbasa wołała mniej mięsa, prawda?
Powinien sobie zadać pytanie, po co idę, to tak?
Jak rozumiem politykę?
Po co kandyduję?
Bo jeżeli rozumiem politykę jako służenie innym, drugiemu, to tak, a jeżeli polityka jako forma gry jakiejś tam, prawda?
Zdecydowanie, że, tak, ale właśnie, że rozwinę moją myśl, tak? Mm-hmm. zadać sobie pytanie, po co kandyduje do Rady Miasta. Przykładowo, właśnie. Ja jako Robert Stankiewicz. Każdy powinien takie pytanie sobie zadać. Bardzo łatwo taką osobę jest sprawdzić. Wystarczy sprawdzić, jaki ma program, tak? Wystarczy wejść na stronę. No, ja nie będę tego programu tutaj w tej chwili aż rozwijał tak mocno, bo po prostu czasu nam nie starczy, ale myślę, że jeszcze w dalszej części będzie na to czas.
Co chce, czego chce, oczekuje.
Czego oczekujemy, tak? Ale tu chciałbym nawiązać do jeszcze jednej rzeczy. Praca w samorządzie jest bardzo łatwo weryfikowalna w jakiejś perspektywie i w horyzoncie czasu, tak? Ale też łatwo namacalnie rozliczyć osoby z ich działalności, tak? Na podstawie, co robili, jakie mieli pomysły, jakie plany, czy je zrealizowali. I tutaj będzie mały kamyczek do prezydenta Szczecina. No ja powiem szczerze, że nie mogę tego nie powiedzieć, bo byłoby to niezgodne z tym, co myślę i z tym, co czuję, a kandyduję do Rady Miasta. No, taki program czy projekt jak Floating Garden 2050, to powiem dla mnie, szanowni państwo, że jest to abstrakcja i nie jest to tylko moje zdanie. Jeżeli będzie mi dane być w Radzie Miasta, to jeżeli ma być taki projekt w ogóle realizowany, to Floating Garden, czyli pływające ogrody, bo tak ma wyglądać podobno Szczecin za ileś lat, mamy ku temu jak najbardziej możliwości, bo Szczecin leży na wielu wyspach też, tak? Jakbyśmy spojrzeli z lotu ptaka, była okazja pokazać to w telewizji, no to powiem tak, no nie dla takich projektów. One muszą być weryfikowalne w jakimś perspektywie krótkiej czasu, namacalne muszą być. I z kolei następna rzecz, która mi się nie podoba u obecnego prezydenta, to trzeba jasno powiedzieć, to powiedzmy imprezy, które odbywają się w Szczecinie. Szczecinianie potrzebują pracy, a nie igrzysk. A tymczasem mamy właśnie Pyromagic. My nie chcemy fajerwerków, my chcemy pracy w Szczecinie. Jeżeli się dysponuje dobrym programem, to ja bym wolał to zastąpić inną rzeczą, o której rozmawiałem i tu uwaga, z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, który się bardzo zainteresował właśnie jednym pomysłem, którego też byłem protoplastą. Chodzi o festiwal, nazwaliśmy to inaczej i ja się tu zgadzam z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą. Ja go chciałem nazwać ze względu na kosmopolityczny charakter Szczecina i zarys historyczny, który, jeżeli zna się dobrze historię Szczecina, to wiemy, że 7 narodów tym Szczecinem władało.
Niemcy.
Duńczycy, Szwedzi, Francuzi, Rosjanie, Polacy, Prusacy, tak? I tak dalej, ale co najmniej 7, tak?
I teraz to
miasto ma bardzo kosmopolityczny charakter. Łódź ma swój festiwal 4 kultur, ale nic nie pobije tutaj Szczecina. I teraz rozmawiałem na ten temat, to się spodobało bardzo arcybiskupowi, który powiedział, jak najbardziej cykliczny festiwal, ale nazwijmy to 7 wrót Szczecina.
No właśnie, kopalnia jakichś
powiem
pomysłów,
tak, jest
wszystko
to,
się da zrobić,
jest,
tylko
moim zdaniem
zgoda,
rozwinęłoby to
zgoda.
Bardzo mocno Szczecin, bo odbywa się taka wspaniała impreza jak The Tolshy Praises, ale ona jest raz na kilka lat.
Ale
ja bym chciał, żeby się odbywały takie imprezy raz na rok.
Te shipy, nie możemy polskich nazw używać, żebyśmy się stydzili języka polskiego.
To jest lot żaglowców, największych, ale tu też Floating Garden. No dobrze, słusznie ujął to ojciec właśnie. Ja powiem szczerze, nie toleruję takich rzeczy, bo to jest abstrakcja.
Niech Anglicy się nauczą po polsku.
To jest abstrakcja, oczywiście.
Ale idziemy już daleko, popłynęliśmy
ale
troszeczkę.
Ja myślę, że ten kamyczek do ogródka, i to jest nie tylko moje zdanie, to są opinie Szczecinian. Nikt nie dożyje, znaczy no, większość z nas niestety, obawiam się, nie dożyje tego roku 2050, więc naprawdę nie interesują mnie takie rozwiązania. Tu chodzi o konkrety.
Tak, i życie ludzi konkretne, codzienne. My tu mówimy o tych ogrodach pływających, a tutaj, prawda, ludzie szukają taniej żywności gdzieś po przecenie i tak dalej. W jakichś tam sklepach różnych, popatrzmy też. Ja wiem, że tego samorządy tego nie rozwiążą, ale samorządy mogą wskazać drogę też na te rozwiązania na przykład za rok już następny, prawda? Kiedy będzie mowa o prezydencie, kiedy będzie mowa o parlamencie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest taka szkoła pewnego obywatelskiej odpowiedzialności, jeśli chodzi o samorząd, bo tutaj mamy określony budżet, określone możliwości i zarządzamy tym i tu jest szkoła też dla późniejszych premierów, ministrów, prawda, że ktoś, kto przejdzie przez samorządy, nadaje się na ministra, a nie jeden minister nie nadaje się na burmistrza.
Dobrze, żeby tak wszyscy, prawda? Zaczynali od samorządu, to
oczywiście.
Jest idealne rozwiązanie.
Przechodzimy
do
telefonu.
Pigułka, proszę ojca, tak. Samorząd to jest pigułka, to są spotkania z mieszkańcami. Ja w ciągu tych 4 lat odbyłem ponad 1200 spotkań z mieszkańcami naszego miasta o różnym ciężarze gatunkowym. Te sprawy dla nich są ważne i każda wymagała indywidualnego podejścia. I teraz popatrząc na to, to jest niesamowite doświadczenie, tak jak ojciec powiedział, żeby później móc ubiegać się o wyższe urzędy. Ale niektórzy chcą być samorządami, samorządowcami do samego końca. I myślę, że tutaj wszyscy, którzy siedzimy, chcemy być tymi samorządowcami, bo chcemy pracować dla ludzi.
No właśnie. Wiele by tak jeszcze można było was przedstawiać. Myślę, że prawie 2/3 chyba społeczeństwa z zachodu pomorskiego ma internet. Nie wiem, jak tam jest z tym internetem. Są jakieś badania? Macie dane? Bo bardzo łatwo jest teraz w internecie sprawdzić, co kto mówi, co kto mówił.
Wejść na stronę,
co kto myślał, prawda?
Porównać programy.
Bo też jest historia wystąpień i to wszystko ślad zostaje. A więc pan Robert,
to ja powiem tylko, proszę ojca, jak już o tym internecie, to i w naszych tramwajach jest internet i na Polanach, które rewitalizowaliśmy również jest i zagospodarowaliśmy, również jest internet.
No właśnie.
Ale pojawiło się moje nazwisko, ojciec chciał coś powiedzieć.
Nie, po kolei czytam, żeby jeszcze raz przedstawić i zaprosić do dyskusji. Tak złośliwie się ugryzłem w język, bo się pytam, a ciekawe, czy jest gdzieś tam czynna toaleta na jakiejś stacji, nie wiem, mi się tam nie przypomina jakaś miejscowość, ale stacji PKP, bo tak nieraz jest, nie? Że internet jest w tramwaju w Szczecinie, a gdzieś tam może nie ma wody bieżącej, żeby ręce umyć. No ale to chyba już teraz... Nie chcę tutaj szukać takich miejsc, by nie obrazić po prostu, no ale... Może sobie wyobrażamy taką sytuację, że jednak jest takie coś możliwe.
No w powiatach, w małych gminach, w sołectwach to oczywiście to są kwestie życia codziennego. Ja jeszcze, gdybym mógł tutaj skorzystać jako lider młodych osób, chciałbym bardzo podziękować i nawiązując właśnie do tego, że samorząd też powinien być szkołą, powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość wystawia dużą grupę młodych osób.
Nie boi się, tak?
Nie boi się. I nawet to, że ja dzisiaj tutaj przed Państwem mam honor jako lider listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z tej części koszalińsko-szczecineckiej opowiadać o moim programie, to też jest najlepszy dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie boi się stawiać na młodych ludzi, jest partią młodych ludzi, bo nam się tak często próbuje wmówić, że na prawicy tych młodych nie ma i tak dalej. Nie tylko młodzi ciągną do tematów, do lewackich organizacji, do tęczowych organizacji, powiem więcej, tam ich jest coraz mniej, a u nas jest coraz więcej i cieszę się, że także Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości idzie z mocną ekipą do wyborów samorządowych. Mamy doświadczonych, wykształconych, młodych, pełnych energii ludzi na listach Prawa i Sprawiedliwości, że pozwolę sobie tutaj tylko wspomnieć o Błażeju Spychalskim, który kandyduje do Sejmiku Łódzkiego, Jacku Murynie do Rady Miasta Koszalina, Sylwester Tułajew, Rada Miasta Lublina, czy Ewa Leniart, Sejmik Podkarpacki. Naprawdę mocna ekipa młodych ludzi i szanowni Państwo, młodość, dynamizm, Prawo i Sprawiedliwość też stawia na młodych ludzi, którzy będą reprezentowali interesy mieszkańców swojego regionu w samorządach.
Ja bym chciał dodać, bo tu się pojawia jedno mocne takie stwierdzenie. Mówimy o młodości. Każdy z nas kiedyś...
Było, minęło. Tak. Było,
każdy
minęło.
Z nas tutaj jest młody.
Paweł tak jest osobą młodą, ale nie zapominajmy też o osobach dojrzałych i starszych. Chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. Nie wiem, czy Państwo się tutaj i moi koledzy orientują, ale 80 tysięcy ludzi w Szczecinie to są osoby w wieku już, że tak powiem, bardziej niż dojrzałym. I tutaj należy też nie zapominać o ludziach właśnie starszych, którzy też potrzebują pomocy. Moim zdaniem niezmiernie istotną rzeczą jest to, żeby miasto...
Ale to pięknie, że wnuczek będzie na przykład kierował czymś, co babcia będzie korzystała.
Tyle, że nie zapominajmy tak o ludziach, którzy stanowią tak wielki procent tego miasta i chociażby moim zdaniem powinny zwiększyć się nakłady na chociażby na świetlice środowiskowe, które moim zdaniem są tutaj niewykorzystane do końca.
Można
zagospodarować potencjał, jakim są starsi ludzie, tak?
Muszę
a gdzie mądrość? No właśnie,
muszę tu odpowiedzieć, że
młody
właśnie
ze starością,
cała mądrość tych młodych ludzi, tak jak w poprzedniej mojej odpowiedzi, że kierujemy się wartościami, autorytetami właśnie, takimi jak mówiłem tutaj ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, Kazimierz Drzazga, Lech Kaczyński, Jan Paweł II. To są nasze autorytety i wierzę w to głęboko, że autorytetami tych młodych osób, które będą działały nie tylko na rzecz młodych osób, ale także na rzecz całych rodzin w samorządach. I tak jak mówiłem w telewizji, właśnie też w Warszawie, Warszawie do Rad Dzielnic mocna ekipa Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Łapiński na Grochowie, Grzegorz Witkowski na Włochach, czy Piotr Milowański na Woli, a Mariusz Chłopik w Rembertowie. Naprawdę bardzo mocna ekipa młodych, dynamicznych osób, którzy pamiętają o sprawach wszystkich mieszkańców, a w szczególności naszych sprawach naszych babci i dziadków.
Trochę muzyki Fryderyka Chopina. Przepraszam, tak po kawałek tylko utworu, nie powinno się tak urywać, no, ale chcemy rozmawiać z naszymi słuchaczami. Przypomnę, rozmowa zagospodarowanie potencjału województwa zachodniopomorskiego. To temat naszych rozmów, szeroko tutaj rozumiany ten temat. Oczywiście przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nasi goście to pan Robert Stankiewicz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego, Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecina, Artur Szałabawka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin i pan Paweł Szefernaker, który jest liderem grupy młodych Prawa i Sprawiedliwości, tak?
I liderem listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku zachodniopomorskiego z byłego województwa Koszalińskiego.
No i rozmawiamy, przyjmujemy telefony od naszych słuchaczy. Ciekawe, co państwo chcą nam tutaj powiedzieć, zapytać. Może będą telefony właśnie z zachodniopomorskiego, ze Szczecina i także z miejscowości podszczecińskich i podkoszalińskich. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja tu dzwonię z południa Polski.
Pięknie.
Chciałabym usłyszeć szum morza, ale bardzo to odległe jest od nas. Panowie mówili na temat... Witam wszystkich najserdeczniej.
Witamy, szczęść Boże. Boże,
witamy.
Dziękuję bardzo. Chciałam...
Kto pani, jakie imię pani?
Mówicie panowie o wyborach. A mnie tu bardzo trapi taka sprawa, że mamy wioskę liczącą 1600 osób i podzielili nam na dwie grupy. Bardzo bym chciała, żebyście mi w tym problemie pomogli. Tak się stało, że jeden z kandydatów, którego bardzo chcemy, aby był radnym do gminy, po prostu został przydzielony do okręgu, bo to podzielili na dwa okręgi i przydzielili tak, że on nawet nie może na siebie głosować. Wszyscy jego z rodziny nie mogą zagłosować, nie mogą jego przyjaciele, bo tak potasowali mieszkańców, że nawet poszczególne domy wybrali, żeby ten kandydat, żeby nie można było na niego głosować, bo dostanie inną listę z innymi kandydatami. Ja bym państwa prosiła, co ja mam zrobić? Jest nas tu więcej takich, którzy się nie zgadzamy. Czy domagać się, żeby wyborcy dostali listę z tego innego obwodu, tej wsi, z tym kandydatem, po prostu...
Już pani pomagamy, dobrze? Bo widzę, pan Paweł podniósł rękę. Dziękuję, a wcześniej może troszeczkę szumu morza. O, znalazłem morze szum. Tak szumi morze. Nie wiem, czy
Wiatr od morza, na pewno ze Szczecina.
Tak. To tak jak leży 100 kilometrów od morza.
Nie, nie leży. Z 50 kilometrów. Tak, ale to już może zostawiamy i odpowiedź dla pani.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest bardzo ważny głos, ponieważ on pokazuje, jak w praktyce wyglądają jednomandatowe okręgi wyborcze, które wprowadziła do samorządu Platforma Obywatelska. To będą pierwsze wybory w tej chwili takie w Polsce, żeby w gminach nie będących miastami na prawach powiatu są jednomandatowe okręgi wyborcze, a nie listy kandydatów. W związku z tym jest taka sytuacja, że najprawdopodobniej pani kandydat startuje nie w okręgu, w którym pani zamieszkuje. I w związku z tym pani niestety nie będzie mogła oddać głosu na tego kandydata. Ja chciałbym powiedzieć, że właśnie to jest skutek jednomandatowych okręgów wyborczych, które także obowiązują w tej chwili do Senatu, to wprowadziła Platforma Obywatelska, i do Sejmu jest próba wprowadzenia tego, aczkolwiek nie zostało to wprowadzone, ponieważ trzeba by było zmienić konstytucję. Pamiętamy, że to Platforma Obywatelska szła na sztandarach z hasłami wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych i taki jest w tej chwili efekt. No, niestety, odpowiadając na pani pytanie, pani nie będzie mogła zagłosować na tego człowieka, będzie pani mogła tylko zagłosować na osobę, która startuje w pani okręgu wyborczym. I pamiętajmy, to koalicja PO, Polskie Stronnictwo Ludowe, wprowadziła taki system głosowania w tych wyborach do samorządu.
Jest telefon, może ten jeszcze następny, ktoś następny udzieli odpowiedzi, bo dużo mamy tutaj panów. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze Szczecina dzwonię, Władysław Kuwak. I ja mam do tych dwóch panów, pana Szałabawki i pana Kądziołki. Halo?
Tak, tak, panie Władysławie, słucham.
Naprawdę jestem zaskoczony, co ci ludzie tu wygadują. Przeszli tak. PiS Szczeciński, ja jestem stałym, zwracam, słuchaczem Radia Maryja. Nie wyłączam nigdy, bo pozostałe stacje to nie interesują mnie. Także nie kłamie. Może tak. PiS Szczeciński, Skorzeński oczywiście, bo to jest połączone województwo, razem z SLD zawarli porozumienie i tworzą tak zwaną koalicję. Halo?
No słuchamy pana.
I w związku z tym rzecz w Szczecinie dzieją się rzeczy naprawdę zadziwiające. Jest tak potworne, że mają zawsze środków pieniężnych, a i miasto ma w budżecie 2 miliardy złotych. Defraudacja...
Panie Wrocławie, ale pierwszy zapytamy, wie pan, bo może pan mówi prawdę, a może i nie. Czy w ogóle istnieje taka koalicja? Bo jeżeli panowie powiedzą, że nie istnieje, to nie ma sensu słuchać dalej tych, no mogą, można powiedzieć, obraźliwych, prawda, słów, no bo defraudacja to już jest oskarżenie.
Oczywiście, dosyć. Że tak.
Bardzo proszę, pan wice... Przewodniczący Rady Miasta Szczecin, Artur Szałabawka.
Szanowni Państwo, sprawa jest tego typu, że my jesteśmy w porozumieniu jesteśmy programowym z prezydentem Krzystkiem. Zawarliśmy te porozumienie programowe po wygranych jego wyborach na prezydenta. On te porozumienie przedstawił. My jako chcący w Szczecinie zrobić dużo dobrego, a jesteśmy osobami pracowitymi i myślę, że można to udowodnić w sposób chociażby, jak ojciec Janusz powiedział, żeby zobaczyć w internecie, jak wyglądała nasza praca.
Proszę, pan się pyta, czy jest koalicja, czy nie jest koalicja?
Nie, naturalnie, że nie ma. Jest porozumienie nasze z prezydentem Krzystkiem, a prezydent Krzystek dogaduje się jeszcze z innymi. Ja mogę powiedzieć tak, przez 4 lata, to już jest 4 lata, ale ja powiem to i za siebie, ale i za swoich kolegów radnych, którzy w tym mieście radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Przez 4 lata nie mieliśmy ani jednego spotkania bezpośredniego z lewakami, czyli z jak to się teraz, jak się nazywa, z SLD. My takiego spotkania nie mieliśmy. My spotykaliśmy się tylko i wyłącznie z prezydentem Krzyckim i z ugrupowaniem prezydenta Krzyska. prezydent Chrzystek, potrzebując gdzieś tam głosów, no też na przykład brał do swojej grupy osoby i z SLD jak jedną osobę i dwie osoby tam z Platformy Obywatelskiej, żeby sobie stworzyć większość, no to już na to my wpływu nie mieliśmy. W każdym razie stanowczo mówię jedną i to możemy potwierdzić i zawsze będziemy potwierdzać, że my żadnych spotkań z SLD w Szczecinie nie mieliśmy i koniec. I to, że prezydent Chrzystek, potrzebując do swoich wygranych tam spraw w Radzie Miasta, zasięgał pomocy też porozumienia tam jakiegoś z SLD, to nas już nie interesowało. My działaliśmy na rzecz miasta i to troszeczkę mnie boli, że słuchacz mówi, że tak duże środki zdefraudowane. Mi się wydaje, że my właśnie staliśmy na straży, żeby te pokusy, czy pokusy zarządzających miastem, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, żeby jakieś środki zostały zdefraudowane. My stawialiśmy na to, żeby realizować te inwestycje z porozumienia z prezydentem Chrzystkiem i te rzeczy nam się udały. Na przykład rozpoczęcie budowy ulicy Poltulickiej. To znaczy ja na antenie Radia Ogólnopolskiego nie będę wymieniał tych bardzo wielu spraw, które w Szczecinie nam się udało zrobić, ale udało się zrobić bardzo dużo.
Takiej koalicji nie było. Bardzo proszę, pan Mariusz Kądziałka, zastępca prezydenta miasta.
Uzupełniając tylko, co powiedział przewodniczący Szałabawka. Faktycznie zostało zawarte porozumienie i w ramach tego porozumienia zobowiązaliśmy się do tego, że wspólnie będziemy działali z prezydentem na rzecz mieszkańców naszego miasta i między innymi to, co mówiłem wcześniej. Trzebusz-Dunikowo zrealizowane, budowa hali widowiskowo-sportowej zrealizowana, siedziba Filharmonii Szczecińskiej zrealizowana, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny zrealizowane, budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów zrealizowana, budowa cmentarza zrealizowana i wiele, wiele innych inwestycji.
No ulica 9 Maja, Gładka na Budziszyńskiej, no moglibyśmy wymieniać bulwary szczecińskie, tak, to, ale to no. Cała Polska słucha to już.
A bardzo przykro jest mi słyszeć, jeżeli tutaj pan szanowny radiosłuchacz mówi, że zostały środki zdefraudowane.
No właśnie.
Znaczy pełnej władzy, ojcze, my nie mieliśmy. No prezydent Chrzystek rządził, no my mieliśmy tylko 7 radnych, także nie mieliśmy wpływu na wszystko. Ale wydaje mi się, że staliśmy mocno na straży, żeby właśnie pieniądze publiczne nie zostały zmarnotrawnione. No takie...
Słuchacz mógł odnieść takiego typu gdzieś z mediów?
Ja myślę, że dlatego, że prezydent Chrzystek, nie mając większości, niejednokrotnie współpracował też właśnie z tym sojuszem Lewica. My, będąc z boku, niektórym mieszkańcom mogłoby się wydawać, że my jesteśmy w koalicji. Kategorycznie zaprzeczam, nigdy nie byliśmy w takiej koalicji i nie będziemy. I nie będziemy nigdy, bo to jest dla nas nie do przyjęcia.
Także, jasne,
a to, z kim współpracuje ktoś, kto wygrał. No, a prezydent Chrzystek wygrał. I też mieliśmy do niego dużo zastrzeżeń, chociażby o te angielskojęzyczne, czy na przykład nazwa Stettin, czy te Floating Garden.
No właśnie,
ten
no
spór polityczny, to nie była łatwa kadencja.
Czyli gdyby pan został wybrany, to też absolutnie koalicji żadnej tutaj tego typu nie będzie.
Nie, no naturalnie, że nie. No naturalnie, że nie. U mnie by było bardziej kategorycznie, bo ja jestem, mam wrażenie, że osobą dosyć odważną, także na pewno do tego byśmy nie dopuścili. Natomiast my przez 4 lata bardzo mocny spór merytoryczny z prezydentem Chrzystkiem prowadziliśmy na wszystkie te tematy, bo każda ta inwestycja, którą my wpisaliśmy w porozumienie, żeby została zrealizowana, to naprawdę kosztowało nas bardzo dużo siły i wysiłku, bo prezydent niejednokrotnie był oporny do
No ja widzę, że tutaj pan Artur zdominował studio, chcę powiedzieć, bo
nie.
Prawie rozdziela głosy, ale no taki
no,
musi
ja
być przewodniczący stanu.
Nie do końca sobie też mogę na to pozwolić,
jako lider
Solidarnej Polski, ale chciałbym tutaj kolegów wesprzeć i nawiązać do wypowiedzi naszego słuchacza, bo to były mocne słowa, tylko wydaje mi się, że ja mogę na to obiektywnie spojrzeć, tak? Dlatego, że byłem radnym sejmiku, jeszcze jestem i patrzyłem na to z dystansu. Bywa tak, a zwłaszcza w polityce, w samorządzie, że no jest to sprawa kompromisów, tak? I ja obiektywnie patrzę na tą całą sytuację w ten sposób. Dużo do powiedzenia na pewno miał prezydent Krzystek. PiS był w takiej sytuacji, że łapał przyczółek do następnej ofensywy. Te 4 lata przez PiS naprawdę zostało dobrze przepracowane. I to powiem bardzo obiektywnie na antenie Radia Maryja, że oceniając pracę radnych właśnie PiS-u, oceniamy ją bardzo dobrze i muszę stwierdzić, że nie było koalicji. Było porozumienie programowe, bo ja też początkowo byłem zdegustowany tą sytuacją, ale w miarę rozwoju wydarzeń widziałem, że to właśnie PiS stoi na straży właśnie porządku w tym mieście. I mówię to bardzo obiektywnie. Może to z boku wyglądało nieco inaczej, ale dokonania, o których tutaj mówiono, to jest tylko początek tego, co nas czeka w następnych 4 latach, więc życzmy sobie, żebyśmy nie musieli zawierać trudnych porozumień, powiedzmy, programowych, tylko samodzielnie rządzili tym miastem i myślę, że to jest konkluzja, bo według mnie PiS z SLD był razem, ale osobno tak naprawdę. To jest moje zdanie.
Ja może jedną rzecz dopowiem, bo my tu powiedzieliśmy o pieniążkach, o tym, że jak trzeba pilnować, żeby nie zostały defraudowane, bo to jest, te rzeczy są bardzo ważne, ale myślę, że Szczecinianie prawej strony Szczecina, czyli ci prawicowi, muszą nas docenić za jedno. To my dopilnowaliśmy, żeby takie różne pomysły lewaków typu in vitro, typu wprowadzanie wychowania jakiegoś seksualnego w bardzo dziwny sposób w szkołach. My skutecznie przez te 4 lata blokowaliśmy wszelkie ich inicjatywy. A niestety Platforma Obywatelska właśnie z SLD głosowała za wszystkimi takimi niemoralnymi sprawami w Szczecinie. No tu było widać, jeśli chodzi o taką koalicję, to tu można powiedzieć, że ona naprawdę była, że Platforma z SLD, jeśli chodzi o te sprawy moralne, to etyczne, to głosowali razem. Przeciwko nam, naturalnie przeciwko nam.
To może telefon odbierzemy, dobrze? Kończymy ten temat już. Pan powiedział jasno, nie było koalicji i nie będzie. Bardzo prosimy Radio Maryja, kto jest z nami. Halo, halo? Nie wiem, ktoś był, ale się głos... Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, halo?
Szczęść Boże, witamy panią.
Jolanta z Gdyni.
Kłaniamy się.
Proszę ojca, no przysłuchuję się całemu programowi. I moje zdanie jest takie, że jest to wierne odbicie, jest to kopia cały Szczecin, który jest mi bardzo bliski ze względu na to, że mój ojciec pływał w PRZM-ie na dużych jednostkach pływających, bardzo dużych. Mój dziadek oczyścił port po wojnie, znacjonalizowano dziadka, odebrano mu barkę, no ale to na marginesie. Jest to wierna kopia sytuacji, jaka panuje w tej chwili w Gdyni. Mamy tragedię. 16 lat rządów prezydenta Szczurka, jak to się mówi, sitwa, która powrastała wszędzie, na wszystkich płaszczyznach, na wszelkich polach. Wszędzie za pieniądze uczynimy wszystko i dopóki nie wejdzie ustawa o przepadku mienia w wypadku korupcji, nie ma o czym mówić, proszę ojca. To musi wejść taka ustawa, ja o wszystkim słyszę, obiecanki, cacanki, jak zwykle przed każdymi wyborami. Taka ustawa, jeżeli takiej ustawy nie usłyszymy, to znaczy nie wejdzie w życie, za wszelką korupcję, nawet 20 zł, jak ten przysłowiowy batonik, to nie mamy na co liczyć. Bardzo jestem pod wrażeniem wczorajszego Marszu Niepodległości, właśnie Ruchu Narodowego. Bardzo jestem pod wrażeniem Korwin-Mikke, bo wie, co mówi. Tu już mieliśmy i jedne rządy, i drugie rządy. Jeśli chodzi o PiS, to jeśli chodzi o biednych ludzi w potrzebie, to poratowali ludzi 10 złotymi kilka lat temu. To już Tusk przyznał 80. I nie wierzę piosence, jak to się mówi. Nie wierzę piosence, że gdziekolwiek i na jakimkolwiek polu może się cokolwiek zmienić. Tak, jeśli kiedy budowaliśmy Gdynię, prawda, na pewno historia Gdyni jest znana. Inżynier Kwiatkowski, ze wsi powstała Gdynia, przepiękny port. Gdzie był nasz prezydent, kiedy minister Grat, prawda, uczestniczył w likwidacji portu, stoczni, wszystkiego? Gdzie był nasz prezydent, kiedy, prawda, kooperantów likwidowano? Gdzie był nasz prezydent w wielu innych sytuacjach? W tej chwili, kiedy na przykład chce załatwić sprawę od lat właściwie z architekturą, to główny architekt, prawda, w porozumieniu z Bogiem, bo tak będę nazywała Boga, pana Szczurka, decyduje jak uważa. I sądy administracyjne decydują jak uważają, rządzą się jakimiś utartymi przesłankami, nic nie wartymi, wyświechtanymi. Także za pieniądze i wyciągniętą rękę, tak jak w filmie, w którym grał Szczur, że na tej bazie i płaszczyźnie nic się nie zmieniło, nie uwierzę piosence. Bo z pustego i Salomon nie naleje, a jesteśmy w tej chwili, przedstawiamy kraj tak jak za króla Sasa, podarty, rozgrabiony, rozkradziony. W tej chwili tutaj jest, prawda, zamach na nasze lasy gdyńskie, nie można wchodzić do lasów, już prezydent Szczurek zrobił porządki w porozumieniu, prawda, tutaj z innymi samorządami się szarogęsi. Naszym marzeniem jest usunąć prezydenta Szczurka i prosimy o bliźniaczy program o Gdyni. A wystarczy porozmawiać i zaczerpnąć opinię u taksówkarzy. Co uczynił z ulicą Świętojańską, co uczynił z pięknym parkiem inżyniera Kwiatkowskiego, co uczynił z pięknym parkiem harcerzy. Cały czas korupcja, obrzydliwe pieniądze i przetargi. A przetarg równa się, każdy przetarg równa się łapuwa. Więc bardzo proszę mieć na uwadze i nakręcić właśnie i film, i również bliźniaczy program o Gdyni. Bo nie mamy ani portów, mieliśmy 174 statki, nie mamy nic. Jesteśmy po prostu puści. Rozkradzeni i puści. A karierowiczów na bok. Jeżeli zobaczą ustawę o przepadku mienia, jeden nie będzie stał u sterów i przy korycie, jak śpiewa Pietrzak. Przy korycie. Jeden nie stanie przy korycie.
Pani Jelanto, dziękuję bardzo. Z panem Bogiem pozdrawiam serdecznie. No cóż, może to są zadania dla CBA, nie dla nas tutaj w radiu, bo skoro są przestępstwa i korupcje, to oni są od tego powołani, ta specjalna komórka służb specjalnych. Bardzo prosimy. Pan Piotr...
Paweł Szefernaker. Paweł Szefernaker, tak. Tutaj ten głos pani z jednej strony pokazuje nam taką lokalną sitwę, tak jak to pani przedstawiła, lokalny układ. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy też, że powinno się rozważyć w Polsce kadencyjność urzędu. Dwie kadencje maksymalnie. Nie może być tak, że prezydent, burmistrz czy wójt pełni funkcję od kilku kadencji i ta lokalna sitwa trzyma się tak mocno, że wygrywa te wybory. No tym bardziej, że właśnie z takimi sytuacjami, o których pani opowiedziała, mamy do czynienia. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, czy pani o tym wie, utworzyło Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Był pan minister Marek Grubarczyk, który dbał o interesy rybaków, dbał o interesy branży morskiej, który jako pierwszy minister w rządzie właśnie Jarosława Kaczyńskiego, jako pierwszy minister w III RP starał się, podjął działania, by obrócić Polskę twarzą do morza. Polska za rządów komunistów i z SLD i za rządów liberałów wcześniej, za rządów teraz Platformy Obywatelskiej, Polska jest odwrócona tyłem do morza i Prawo i Sprawiedliwość ma program morski, program dla gospodarki morskiej i tak samo on jest ważny dla Gdańska, dla Gdyni, dla Szczecina, jak i dla Pomorza Środkowego, gdzie ta gospodarka powinna zostać na większą skalę wdrożona. Nie zgodzę się z panią jednak, że tutaj z tymi słowami o Januszu Korwin-Mikke. Naszym kandydatem na prezydenta Gdyni jest pan Marcin Horała. Tutaj dla pana Marcina Horały proszę o głos. Jeżeli pani chce rozbić tą sitwę, jeżeli pani uważa, że należy, jest nadszedł czas na zmiany, to bardzo bym prosił o głos na Prawo i Sprawiedliwość, a bardzo to przykre, że stara się pani tutaj, wspomina pani coś o panu Korwin-Mikke. Pamiętamy wypowiedzi pana Korwina dotyczące Rosji. Przecież nie można by było teraz tutaj mówić kilkanaście minut na ten temat. No to jest ewidentnie osoba grająca na tych emocjach. Znamy jego poglądy i wiemy, To jest polityczny komik, a nie polityczny, nie polityk z prawdziwego zdarzenia, który służy dla idei. Także tutaj, jeżeli chodzi o to pani zdanie, to kompletnie się nie zgadzam i powtarzam. My jako Prawo i Sprawiedliwość mamy program dla gospodarki morskiej, aby odbudować gospodarkę morską i przypomnę, że w tym programie chcemy powrotu Ministerstwa Gospodarki Morskiej, żeby był minister, który stoi na straży gospodarki morskiej, rozwinie gospodarkę morską i Polska, Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie, Pomorze tak. Gdańskie, musi być odwrócone twarzą do morza.
Dziękuję, pan Paweł Szefernaker i pan Robert Stankiewicz.
Tak, bardzo chętnie zgłaszam się tutaj. Jeszcze też chciałbym parę słów powiedzieć i nawiązać do wypowiedzi pani Joli. No, powiem tak, że Gdynia też mi jest bardzo bliska. Pani Jola stwierdziła, że o ile się nie przesłyszałem, tato pływa w polskiej żegludze morskiej. Pani Jolu, jestem absolwentem Liceum Morskiego i spędziłem wiele lat na morzu. Stąd to jest balsam na serce, co pani powiedziała, i Gdynia i Szczecin są naprawdę bliźniaczo do siebie podobne i tutaj mam nadzieję, że właśnie dojdzie do takiej dyskusji i dobrze, że doszło na temat właśnie Szczecina, morskiego miasta Szczecina, a zapewne po pani prośbie, tak sądzę, następna dyskusja gdzieś odbędzie się na temat Gdyni, gdyż jesteśmy bliźniaczo do siebie podobni i ja wiem, że łączą nas duże sympatie właśnie Gdynie i Szczecin, chociaż Szczecin bardzo ucierpiał przez ostatnie 8 lat rządów Donalda Tuska, my zostaliśmy najbardziej pokrzywdzeni. Państwo straciliście całą flotę, ale reaktywuje się przynajmniej państwa stocznia. No my obiecujemy tutaj, że jeżeli PiS, Solidarna Polska, Polska Razem dojdzie do władzy, to obiecujemy państwu, że my zreaktywujemy branżę morską. Chciałbym nawiązać do tego też, że tym panaceum na tą całą sytuację będzie reaktywowanie właśnie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pani Jolu, więcej wiary w PiS, SLD, PO to już było, ale to nie wróci więcej.
No i mówi te słowa pan ze Solidarnej Polski, więc tym bardziej się cieszymy. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Jest z nami ojciec.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy serdecznie.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Otóż ja też słucham tak tych rozmów i słucham, patrzę na te kolejne wybory i kolejne jakieś takie usiłowania Polaków, którzy no chcą coś zrobić dobrego. Co bym powiedział? No, pierwsze, ja mam taki czasem niesmak i nie wiadomo, jak na to patrzeć. Bo mówią, a to czy tam, co tego. Dostałem na przykład, chyba dzisiaj do mnie dotarły listy, nawet z podpisami różnych, nawet i jacyś księża też byli w tym, że gdzieś tam nasz dziennik napisał źle o kimś i tak dalej, o jakimś burmistrzu. Pytam się, dzwonię do księży, o co tu chodzi, bo ja nawet tego nie czytałem. No, mają inne z kolei zdanie, mniejsza z tym. Ja bardzo, no myślę, że trzeba bardzo uważać na to, jeżeli się mówi tak generalnie, ja nie mówię do panów w tym momencie nawet, ale i do siebie mówię też, taka jest pewien dyskomfort, jeżeli musimy mówić o jakichś sprawach, żeby czasem nie zniszczyć człowieka. No, są sytuacje bardzo jasne i trzeba to też demaskować, trzeba nazywać sprawy bardzo po imieniu. Ale zmierzam do czegoś innego jeszcze. Wczoraj, czy dzisiaj w nocy czytałem w Polityce o homilii księdza arcybiskupa Michalika, metropolity przemyskiego, do niedawna jeszcze przewodniczącego konferencji episkopatu. Ksiądz arcybiskup mówi, najwyższy czas odsunąć krętaczy, manipulatorów i egoistów. Mówi, trzeba iść do wyborów, ale trzeba wiedzieć, że oddajemy głos na tych, do których mamy zaufanie, na uczciwych i prawych. I mówi w innym miejscu, jeśli się będzie budować państwo na interesie partii, jednostek czy przestępczych działalnościach, widzimy, że będzie się grabić Polskę. My musimy, to już moje dopowiedzenie, my musimy popatrzeć bardzo jasno, zobaczyć, co się dzieje z Polską. Zobaczy tę korupcję, zobaczy te kłamstwa,
te ataki jakieś personalne, jakieś takie dzielenie, kpienie sobie z ludźmi. Wszyscy musimy zacząć mówić wreszcie wszyscy merytorycznie i bo inaczej to będzie po Polsce, będzie coraz większe jakieś takie, no taka niechęć do siebie nawzajem. Niczego nie zbudujemy. Rzeczywiście zgoda buduje, tylko nie zgoda na zło, prawda? Nie zgoda na zło, nie zgoda na korupcję i tak dalej. To nie znaczy, że mamy przyklepywać jakieś to zło, prawda? Nic się nie stało, nic się nie stało. Stało się, trzeba mówić. I mówi ksiądz arcybiskup, jeżeli zapomni się o prostym człowieku, który jest siłą tego narodu, zapomni się o kulturze. Jeśli się pominie kulturę współżycia między ludźmi opartą na sumieniu, wierności Panu Bogu, niebezpieczna jest przyszłość tego ojczystego domu. Proszę Państwa, widzimy, że tak się dzieje właśnie. I chyba tu trzeba takiego oprzytomnienia wszystkich naszych sumień. Popatrzeć, co Chrystus na to wszystko, co z naszymi sumieniami. I dalej mówi ksiądz arcybiskup. Trzeba iść do wyborów, ale trzeba wiedzieć, że oddajemy głos na tych, do których mamy zaufanie. Dalej, na uczciwych i prawych, którzy zechcą opierać pracę swoją i programy na przykazaniach bożych, które mówią o szacunku do drugiego człowieka, o poświęceniu, trosce, pracy dla innych, bezinteresownej miłości, o wysiłku, który przynosi owoc nie tylko dla zainteresowanej jednostki, ale także dla wszystkich. No właśnie, myślę, że to jest bardzo, bardzo jasna wskazówka i wtedy będą sukcesy i Polska będzie miała sukces. Tak. No. Myślę, że jest dużo do uprzątnięcia w naszym domu ojczystym. Nie wiem, jak ojciec widzi, ale nawet wczoraj, jak tak patrzyłem na ten marsz niepodległości, prawda? Ten marsz, długi taki marsz, po południu z Warszawy, który transmitowała telewizja Trwam, to proszę ojca, ja miałem bardzo dużo radości i nadziei. I nie wolno tej młodzieży lekceważyć. Nie wolno, jeżeli... Dlaczego im ręki nie podać, prawda? I to wszystkie, i partie powinny poszczególnie rozmawiać. Nie chodzi o to, żeby powstawała następna jakaś grupka, następna partia i będą sobie znowuż grać nie wiadomo jak i tak przeciągać i obrażać nawzajem. Tak. Widzę, że dużo można by zrobić w Polsce. Bardzo dużo. Jest jeszcze wiele sił w narodzie. Wiele sił i ludzie chcą. Bardzo byłem taki zasmucony, jak wczoraj pierwsze to zaczęli tam wygadywać. Włączam info, tak przy kolacji patrzyłem na nasz marsz i mówię, a co oni tu powiedzą? I tam słyszę tylko, nie widzę twarzy, tylko tam te obrazy, powtórka z tego marszu. I słyszę takie różne, a to, a tam, to jadą, a tyle, taki strach. I boją się tej młodzieży. Jak na złodzieju czapka gore. Czego się bać tej młodzieży? Prawda? To, że było jakieś paru rok, czy tam nawet iluś, kilkadziesiąt, czy ileś tych rozrabiaków, mówią o 200, no, że zatrzymali, nie znaczy, że wszyscy, których zatrzymali, rozrabiali. Różne przypadki mogą być. Różne przypadki. Mogą to być ludzie, którzy chcą w tym wieku młodym porozrabiać, ale mogą to być ludzie nasłani, prowokatorzy. A poza tym mogą to być ludzie też rozczarowani tym wszystkim i już mają dość i by bili każdego po kolei. Dlatego tu trzeba wielkiej pracy, zachęty nawzajem i to, co dobre, zbierać. Albo na przykład takie powiedzenie. Mówi, boję się, ktoś powiedział Polska dla Polaków. No przecież a dla kogo? Dla kosmitów? No. To jeszcze nic nie powiedziane, że wcale nie powiedziane, że Polacy nie są otwarci na inne narodowości. W historii było tak i jest do dzisiaj i żyją u nas różne mniejszości i szanowani są i trzeba się szanować nawzajem. Ale już powiedzieć Polska to już ich tak gnębi, tak ich boli. No, I to, co robią niektórzy, te różne takie, prawda, działania, chociażby takie, jak mówią, ojej, tak niebezpieczne, bo tyle te kobiety rodzą dzieci. A ileż one rodzą? Tak mówią wrogowie polscy. Dlatego mówię, jeżeli ktoś kocha, jeżeli ktoś ma sumienie, jeżeli ktoś szanuje drugiego człowieka, nie szuka prywatnego interesu, jakiegoś podstępu nie ma i nie szuka interesu jakiejś grupki, tylko nawet gdyby się ona partia nazywała, ale to kolesie, jeżeli, mówię, kocha, to wszystko będzie dobrze i życzę tego i panom, żebyście dużo zrobili dobrego, przecież ten Szczecin to jest dramat. To jest takie piękne miasto. Tyle może dobrego zrobić. I co Szczecin, no ja już nie chcę mówić. Co oni porobili? Stocznie zniszczyli i ten, który zniszczył te stocznie, to jeszcze dostawał od tamtego premiera, który też został nagrodzony, tylko wiadomo, przecież to Niemcy, Francja tam mówi tego i ma teraz pensję. Nie z tej ziemi. Ponad 1000 euro dziennie. Jeszcze wszystko za darmo. Prawda? Jeszcze służba, jeszcze nie wiadomo co. Prawda? Tak. No, i zniszczyli tą stocznię właśnie pod tamtymi rządami. Czy pod tymi. Zniszczyli i jeszcze dostaje ten, który niszczył, pensję miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To jest chore. To jest obliczone na zniszczenie ojczyzny. To jest akurat wszystko odwrotnie, niż mówił ksiądz arcybiskup Michalik, niż mówi Kościół katolicki. Trzeba by się tu wziąć, oczywiście rozmawiać ze sobą, rozmawiać, nie obrzucać się. A ludzie wiedzą w terenie, nawet gdyby ktoś gdzieś powiedział, nawet na antenie Radia Maria, gdyby ktoś powiedział coś za dużo, to ludzie widzą w terenie, znają się i swoich znają i na pewno obronią i tych dobrych ludzi powinni dobrzy ludzie jakoś wspierać. Oczywiście ideałów nie ma, ale wybierać lepszych. I tego życzę i Szczecinowi też. Aż żal patrzeć. No Szczecin taki był, taki dynamiczny tego i tak poniszczone wszystko, tyle bezrobocia i ludzie muszą wyjeżdżać gdzieś. Mówią, że wyjechało 2 miliony ludzi młodych. Inni mówią 2,5 miliona. A liczył ktoś? A może 6 milionów? Jak się popatrzy, to całe wioski są opustoszałe z ludzi, którzy jeszcze jakoś potrafią sobie dać radę i szukają pracy. Całe miasteczka, ale i miasta duże. Wszystko wyjeżdża, tuła się po świecie. Rodzina przez to niszczeje w Polsce. Ludzie, dzieci, już zapomniałem w tym momencie, ile tysięcy dzieci chodzi do szkół w Londynie. Ileś dziesiątków tysięcy polskich dzieci. One już nie będą kultury polskiej niosły dalej. Tej kultury, no przepięknej kultury. Chrześcijańskiej cywilizacji. Prawda? Także i kto to robi wszystko? Kto to robi wszystko? Trzeba to widzieć. To są ci egoiści, to są ci, którzy dla siebie tylko za wszelką cenę i którzy opluwają innych, niszczą i tak dalej. A sami kradną jak nie wiem co. Zresztą to widać. I nigdy nie są osądzeni. Tacy nie są osądzeni. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo,
ojcze. Alleluja, ojcze, i do przodu, i wszyscy.
Bóg zapłać za dobre
ale
słowa.
Ale nie, no, Bóg zapłać. Kościół bardzo wyraźnie mówi, jak należy postępować. Trzeba być człowieka moralnego, człowieka, który kieruje się przykazaniami 10, a nie, który kieruje się sumieniem. A ci rządzący teraz mówią, sumienie? Jak profesor Hazan chciał, tylko sumienie mu kazało nie zabijać, to na Hazana. Jak nauczyciele mówią, chcemy się kierować sumieniem, to na nauczycieli, minister, premier, wszyscy. Gdzie my jesteśmy? To wróciła naprawdę ta ateistyczna lewica.
Tak. Trzeba to uważać. Jak Boga wydrą, to człowiek staje się hieną. Tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu Wiktorowi. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pan Paweł Szefernaker.
Bardzo dziękujemy za głos ojca dyrektora. Bardzo ważny głos popierający działalność młodych osób, ale także wspierający rodzinę, polską rodzinę. Przypomnę tylko, że w powiatach w województwie zachodniopomorskim ujemny przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego jest już na przykład minus 2 w Koszalinie, czy w Szczecinku minus 1. To jest po prostu ujemny przyrost naturalny. To nie służy polskim rodzinom. Tak jak tutaj ojciec dyrektor zwrócił uwagę, przy tej dużej emigracji, przy wyjazdach, dzieci wyjeżdżają z rodzicami, dzieci rodzą się na zachodzie, przyjeżdżają później do nas na Pomorze Zachodnie i tak jak już wcześniej w telewizji Trwam mówiłem, niestety często się zdarza tak, że dzieci do swoich dziadków, wnuczęta do dziadków w języku angielskim, nawet pacierza po polsku nie potrafią odmówić i to jest realny problem. To jest konsekwencja tego, że nie ma pracy, że nie ma możliwości kupna mieszkania, nie ma możliwości pozostania w Polsce. Jaka jest polityka prorodzinna? Czy polityka, nie ma polityki prorodzinnej. Przypomnę tylko, że Polska jest na 209. miejscu na świecie w rankingu liczby urodzeń za rządów Donalda Tuska. To rząd Donalda Tuska wprowadził 23% VAT na produkty dziecięce. Można spokojnie powiedzieć, że rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego łata dziurę budżetową ciuszkami dziecięcymi i my, młodzi ludzie skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości, na to się nie zgodzimy. Ja jeszcze słowo tutaj powiem, bo ojciec dyrektor mówił o wartościach. Właśnie my tak często żyjemy w takim zamkniętej enklawie, bo dla nas to są bardzo ważne wartości. Bóg, honor, ojczyzna. Ja jako absolwent szkół katolickich, moja małżonka, absolwentka pierwszego roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ja tak teraz parę dni temu na spotkaniu z wyborcami powiedziałem, w Polsce na każdego mieszkańca przypada 83 tysiące długu publicznego, ukrytego długu publicznego. Ja mam świadomość teraz, że mój syn Staś, nasz syn Staś, który się urodził 7 miesięcy temu, po mamie, po mojej żonie Madzi odziedziczył duże i piękne, a po mnie niebieskie oczy, a po premierze Donaldzie Tusku, który wyemigrował właśnie za stanowiskiem do Brukseli, mój syn na starcie swojego życia, Staś, odziedziczył 83 tysiące długu. I tak to niestety wygląda w tym państwie. Cieszę się, że jest takie miejsce, gdzie młodzi ludzie, którzy mają wartości, mogą tutaj spokojnie o tym powiedzieć i mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze taki czas, że nie w jednym, nie w dwóch samorządach, ale już za rok będziemy mogli głośno realizować swoje ideały, swoje wartości po wygranych tak wyborach jest. Przez Prawo i Sprawiedliwość.
Pan Paweł Szefernaker, pan Artur Szałabawka jeszcze do głosu. Bardzo prosimy.
Też chciałbym bardzo krótko odnieść się do tych bardzo ważnych słów ojca dyrektora dotyczących służby i tego, jak powinna wyglądać służba dla naszych mieszkańców, tak? Nasza służba dla mieszkańców. I ja chciałbym powiedzieć tak, że tu też miałem niejednokrotnie spór właśnie na naszej działce szczecińskiej z obecnym prezydentem o to, że nie spotyka się z mieszkańcami, o to, że nie wsłuchuje się w ich problemy. Ja już wcześniej mówiłem, że jestem wiceprzewodniczącym, byłem odpowiedzialnym za sprawy społeczne. I ja tych spotkań z tymi biednymi ludźmi odbyłem bardzo dużo. Odbyłem, można powiedzieć, na przestrzeni 10 lat tysiące. I tu Co ja zauważyłem? Niejednokrotnie do mnie moi oponenci polityczni podchodzili i mówili, no ale po co ty się spotykasz z tymi biednymi ludźmi? Przecież oni nawet na ciebie najprawdopodobniej nie zagłosują, bo oni co chwila gdzieś mieszkają na wynajętych mieszkaniach, gdzieś na działkach albo są bezdomni. Oni w ogóle przecież nawet, jaki ty będziesz miał z tego biznes? Zobacz, tracisz tyle godzin w tygodniu na to, żeby pomagać tym ludziom i nic z tego nie masz. A ja mówię, no to kolego, no to po to właśnie my jesteśmy, żeby takim ludziom pomagać. A zaznaczę jedną rzecz, że niejednokrotnie ojcze Januszu, taka pomoc polega na tym, że taka osoba gdzieś zagubiona przychodzi do mnie i ja w ciągu 10 minut mogę rozwiązać jej problem, który dla niej jest nierozwiązywalny przez miesiące albo lata. Wystarczy dobrze pokierować, czasami wystarczy dobry telefon wykonać i sprawa jest załatwiona. I dlatego uważam, że tak powinna wyglądać nasza służba i mieszkańcy powinni bardzo mocno zweryfikować każdą osobę, na którą chcą oddać głos, pod kątem właśnie tego, co zrobiła dla ludzi. Czy zrobiła coś bezinteresownie? Czy tylko robiła, bo też taki charakter niestety są. Ja się z takimi ludźmi bardzo nie zgadzam i nie lubię tych postaw, że patrzą tylko przez pryzmat interesu. Nie wolno. My jesteśmy po to na tej służbie, żeby właśnie pomagać ludziom wszystkim i biednym, i tym zagubionym, i osobom, które mają problemy różnego rodzaju. I od tego jesteśmy.
No właśnie, ciekawe, czy starczy też determinacji, żeby pan był na przykład prezydentem, bo to
tak,
też, ale wiadomo, że wtedy już jest
ojcze Januszu, jest ja zapowiedziałem, ja nawet to zapisałem w programie. Mamy bardzo rozwinięty, mocny program dla Szczecina i ja jako jeden z ważnych punktów tego programu napisałem, że ja będę raz w tygodniu poświęcał środę na spotkania z mieszkańcami. To, czego do tej pory niestety nie było, a niestety, prezydent właśnie od tego jest, żeby też z mieszkańcami się spotykał, a nie zamykał się i robił wszystko przez urzędników i nie spotykał się ze zwykłymi ludźmi. Także ja nawet mam to zapisane w programie. Czyli ja będę dalej kontynuował swoją pracę.
Trzymamy za słowo, czyli powiedzmy pan Władysław, który do nas telefonował na początku, może do pana przyjść i zobaczyć, spytać się, porozmawiać.
Naturalnie,
wtedy, tak?
Naturalnie, w środę. Tak. W środę. Ja teraz też w środę przyjmuję.
W grudniu przyjdzie, przed świętami.
Tak.
Jeżeli tutaj się to zmieści.
Ale jak nie zostanę prezydentem, to też jako radny będę na pewno zapraszał i te spotkania z mieszkańcami ja faktycznie odbywam. I to jest bardzo ważne i to jest potrzebne ludziom.
Z tego się wiedzę czerpię, prawda?
Dokładnie. O rzeczywistości. Ja wtedy widzę, ja znam problemy o dużo lepiej niż ci politycy, którzy odcięli się od mieszkańców. Oni patrzą przez pryzmat gazet, przez to, co gdzieś w radiu powiedzą, stosując jeszcze różne socjotechniki. Ja słaby jestem w socjotechnikach. Ja przyznaję, że ja bardziej właśnie jestem do bezpośredniej pracy niż do stosowania takich sztuczek. No ale taki jestem i myślę, że mieszkańcy to też docenią.
Pan Mariusz Kądziołka, proszę bardzo.
Dziękuję, ojcze dyrektorze, za te słowa. I chciałbym tylko tak krótko powiedzieć. W życiu osobistym, społecznym i przede wszystkim zawodowym trzeba być przyzwoitym człowiekiem.
Krótko i na temat pan jeszcze Jerzy Robert Stankiewicz, radny sejmiku.
Ja chciałbym się odnieść do jednej fundamentalnej rzeczy, o której powiedział ojciec dyrektor. Szanowni Państwo, ta fundamentalna rzecz to jest korupcja w Polsce. Jako pracodawca, przedsiębiorca, współwłaściciel firmy, powiem Państwu tak, mam wrażenie niestety, że w Polsce jest wielkie przyzwolenie na korupcję. I to zjawisko jest bardzo lekceważone, ale to właśnie korupcja powoduje totalną destrukcję struktur państwa. To właśnie korupcja powoduje, że zwykły obywatel nie ma szans na rozwój, czy chociażby podmiot gospodarczy przede wszystkim. Nie można lekceważyć właśnie tego zjawiska. Pamiętam jak teraz, gdy pytano jednego z Tunezyjczyków, gdy nastąpiła wiosna ludów, tak zwana w Afryce Północnej, co tak naprawdę się stało, skąd ten wybuch takiego niezadowolenia. On powiedział jedną też fundamentalną rzecz. Mam 50 kilka lat. Szanowni Państwo, byliśmy już tak skorumpowani, że nie dało się żyć w tym kraju. Niech młodzi wezmą w swoje ręce stery tego kraju i niech rządzą, i niech właśnie zlikwidują zjawisko, którym jest korupcja. W takim państwie się nie da żyć. A nawiązując do Stoczni Szczecińskiej i to, co powiedział ojciec dyrektor, moja opinia jest taka, że zniszczenie Stoczni Szczecińskiej to już graniczyło ze zdradą stanu. Ja mam nadzieję, że osoby, które są za to odpowiedzialne, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem pociągnie to sobie do odpowiedzialności. Jestem przekonany, że to nastąpi w przeciągu następnych kilku lat. Jeszcze dodatkowa rzecz. Rok temu bodajże, podczas wizyty Zbigniewa Ziobro w Szczecinie, to właśnie Zbigniew Ziobro mówił o korupcji i o tak zwanych 4 miliardach euro, które wypłynęły podczas budowy autostrad polskich. Szanowni Państwo, ale to nie było zdanie Zbigniewa Ziobry. To przecież poczytny miesięcznik Forbes stwierdził oficjalnie, że takie zjawisko w Polsce nastąpiło. 4 miliardy euro, za takie pieniądze można by wybudować autostradę ze Szczecina do Przemyśla. I nagle nic się nie stało. Nie można lekceważyć, szanowni państwo, właśnie takiej rzeczy i zjawiska, jakim jest korupcja, dlatego że struktury państwa tego nie wytrzymają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan Robert Stankiewicz. Za chwilę jeszcze jeden telefon, ale pan tutaj jeszcze chciał, Artur Szałabawka, powiedzieć słowo?
Szybciutko, bo mówimy o zdradzie stanu i tutaj my, znowuż wracam na nasze Pomorze Zachodnie, na to, że mamy rurę Nord Stream, która nam ogranicza wpływanie do portu, która ogranicza nas w bardzo znaczący sposób. No przypomnijcie sobie państwo, ja już niejednokrotnie mówiłem i to na antenie radia i mogę to powtórzyć. Zdradę stanu dokonał Miller, który zablokował i przestał kontynuować budowę rurociągu, znaczy inwestycji rurociąg norweski. Gdyby rurociąg norweski powstał ileś lat temu, który on zablokował, bo mówił, że był za drogi, to po pierwsze, teraz mielibyśmy połowę tańszy gaz, nie byłoby Nord Streamu, bo rury nie mogą się przecinać, także Rosja nie puściłaby do Niemiec tej rury nieprzyjaźni, bo ja to tak nazywam. My mówimy o solidarności Europy, a to jest rura nieprzyjaźni. I to była prawdziwa zdrada stanu. I takie rzeczy muszą kiedyś zostać rozliczone, no bo to działania typowo na rzecz innego kraju, czyli przeciwko Polsce, no to my nie możemy takich rzeczy tolerować. Jesteśmy patriotami i musimy dopilnować, żeby te rzeczy były kiedyś rozliczone.
I telefon już chcemy odebrać, bo odebrałem. Ktoś tam czeka. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo. Halo, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi pan Piotr z Poznania.
Panie Piotrze, słuchamy pana, proszę bardzo.
Ja chciałbym się zgodzić tutaj z głosem ojca dyrektora, który mówił, że zgoda buduje. Nie należy się zamykać na żadne środowiska i nikogo obrażać. Wczoraj właśnie w marszu, który przyszedł przez Warszawę, brali udział sympatycy różnych ruchów i różnych partii, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Było przede wszystkim dużo sympatyków Ruchu Narodowego, a także sympatyków Nowej Prawicy. I w związku z tym chciałbym się z tamtą panią zgodzić, która wspominała o tym, że bardzo dużo mądrego mówi pan Janusz Korwin-Mikke. Dlatego myślę, że niestosowne jest używanie pewnych takich epitetów w stosunku do tej osoby, używanie jakichś tam słów, że to jest komik. Równie dobrze można by teraz powiedzieć, że niektórzy panowie Solidarnej Polski albo z innej partii są, nie wiem, klaunami. No takie epitety są niepotrzebne. Raczej należy dyskutować na argumenty i na tym polu budować jakieś porozumienie. Zresztą i Ruch Narodowy, i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, to są praktycznie zbliżone, niemalże takie same jak Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska. O,
wiem, panie Piotrze, tylko że przeszkodzę trochę panu, bo mamy temat konkretny. Z województwa zachodniopomorskie mówimy tutaj, być może te słowa padły tak jak padły, natomiast trudno nam jest teraz porównywać, bo popatrzmy też na pewne owoce działalności. To też jest bardzo ważne, nie? Że jednak niech dane ugrupowanie, czy dany człowiek coś pokaże, niech będzie jakąś funkcję spełnił, a potem może jakoś, chociaż rzeczywiście w ocenach powinniśmy być delikatniejsi w tym sensie, żeby nie niszczyć nigdy godności człowieka w żadnym wypadku.
Tak, bo to godzi po prostu w dobre imię.
No. To świadczy o kulturze też, no ale no, to czasami się mówi, że młodość ma, musi się wyszumieć, więc może coś w tym stylu. Pozdrawiam pana, panie Piotrze, dobrze? Bo już będziemy podsumowywać nasz czas.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy wrócimy do tego, czy już będziemy chcieli właśnie powoli...
Tutaj odpowiadając panu Piotrowi, ja chciałem powiedzieć, że po prostu po aneksji Krymu przez Moskwę, no niestety wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke w moim przekonaniu, w przekonaniu wielu osób, były karygodne i relacje, jakie tam Janusz Korwin-Mikke utrzymuje z
ambasadą i tak dalej.
Tak jest, z ambasadą, no to dla mnie są one dyskwalifikujące jako polskiego polityka, polskiego patriota i dlatego uważam, że polski patriota nie powinien głosować na Janusza Korwin-Mikke i tak jest moje zdanie.
To mówił młody polityk Paweł Szefernaker z okolic tutaj. Jeszcze raz kandydat do?
Do sejmiku z województwa zachodniopomorskiego, z Koszalina, Szczecinka, Sławna, Darłowa, z tej części wschodniej byłego województwa koszalińskiego.
No właśnie. Panowie, podsumowujemy już nasz czas. Było trochę minut, żeby przedstawić problem, przedstawić część Polski, a popatrzmy, jak ona jest wielka, duża, w sensie, ile mamy takich regionów, które, ktoś może powiedzieć, no podobnie, czemu nie mówicie o nas, czemu nie mówicie o Płocku, o Mazowszu, no nie da się o wszystkim, o Śląsku, ale powiem, że przez tę audycję, przez te ostatnie kilka tygodni staraliśmy się w sumie tak, no przelotowo całą Polskę jednak objąć. Bardzo prosimy po kolei teraz, tak, kto pierwszy? Na początku zaczynaliśmy od pana, to może zaczniemy teraz od pana tutaj Artura Szałabawki, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina, który też ubiega się o urząd prezydenta tego miasta.
Tak, i ja myślę, że zakończę tak, jak i rozpocząłem. Od tych ważnych słów, silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu, czyli silny Szczecin polską racją stanu. Czyli silny Szczecin, silna gospodarka Szczecina to miejsca pracy w Szczecinie i w całym kraju. I chcielibyśmy, żebyśmy my wszyscy w wspólnej naszej Polsce, którą kochamy, w wspólnych naszych gminach, miasteczkach mogli się cieszyć z naszego dobrobytu i odnawiać tą Polskę, żeby była bezpieczna, żeby trzy filary, które są niestety w tej chwili zachwiane, czyli brak stabilności pracy, brak przyszłości, brak stabilności w wieku starszym i brak opieki zdrowotnej, żeby takie problemy nas, Polaków, nie dotyczyły. Dziękuję
panie Arturze. Artur Szałabawka i jeszcze raz słowo na zakończenie, pan Paweł Szefernaker. Nauczyłem się już wymawiać nazwiska.
Bardzo się cieszę. Pięknie, ale to a nie jest
charakterystyczne,
łatwe.
Prawda?
Nie jest łatwe. Szałabawka też nie jest łatwe.
Szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, uważam, młodzi ludzie, uważamy, że nadszedł czas na zmiany. Te zmiany trzeba zacząć od samorządu i tak jakby może w kontrze do tej haniebnej akcji z 2007 roku Platformy Obywatelskiej, która miała taką akcję haniebną, zabierz babci dowód. Może warto dziś zaapelować do wszystkich państwa, do wszystkich radiosłuchaczy, babciu, dziadku, ojcze, mamo, zabierz syna, córkę, wnuczka na wybory. On też został oszukany przez Platformę Obywatelską i powinien się rozliczyć z tą władzą i nadszedł czas na zmiany. Zacznijmy zmiany od samorządu.
Ja propos jeszcze młodzieży, panie Pawle, trzeba to powiedzieć, ja tak myślę, bo tak rozmawiałem z niektórymi znajomymi, że część młodych ludzi czuje się oszukana przez Platformę jednak, prawda?
Tak.
I nawet się tego nie wstydźcie. Nikt was nie będzie teraz się z was śmiał, ani może tak się umówmy, prawda, że pomylili się kiedyś.
Ojcze,
tak było. No.
Tak było za czasów komuny, było takie hasło młodzież razem z partią. A antykomunistyczna młodzież w tym czasie wymyśliła takie hasło młodzież z partią się rozliczy. Może czas, aby za to wszystko, co od 7 lat mamy, za zmarnowane szanse, za stracone złudzenia, za marnowanie potencjału naszego pokolenia, za tak wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, wreszcie młodzież rozliczyła się z Platformą Obywatelską.
Nie też za brak perspektywy, bo przecież młody człowiek naprawdę myślę, że wyjazd z kraju przymusowy nie jest czymś strasznym. Gdzie mam może rodzinę, oczywiście, że mam, gdzie mam kolegów, przyjaciół. No
a
i
ile rodzin
to
już się
być
rozpadło właśnie przez takie wyjazdy.
No tak,
to niestety są takie konsekwencje. Dlatego jeszcze raz zapeluję, my jako młodzi ludzie, nadszedł czas i rozliczmy się z Platformą Obywatelską za to wszystko.
No, brzmi bojowo. Dziękuję bardzo. I pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecina.
Startuję do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z ostatniego miejsca. Powiedziałem, ostatni na liście, pierwszy do dialogu. Szczecin to miasto z ogromnym potencjałem i możliwościami. Potrzeba w sejmiku mądrych decyzji po to, żeby Szczecin dalej się rozwijał. To jest dobry czas, dlatego że w latach 14-20 z Unii dostaniemy prawie 7 miliardów. Ważne jest, żebyśmy dalej mogli realizować drogowe obejście zachodnie Szczecina, przebudować węzeł Łasztowni, cały układ komunikacyjny, zmodernizować autostradę poznańską, dalej realizować budowę obwodnicy śródmiejskiej, dokończyć budowę trasy północnej, przebudować ulicę spacerową, przebudować linię tramwajową, ale przede wszystkim również też i zakupić tabor autobusowy i tramwajowy. I mam nadzieję, że to wszystko dzięki Państwa głosom zrealizuje w samorządzie województwa zachodniopomorskiego.
No, oby tak było, no i też, chociaż mówię, macie specjalistów, nie chcę się wtrącać, bo żeby nie tylko wszystko się skupiło na drogach, prawda, bo znaczy, tylko będziemy drogi, parkingi, lasy, a człowiek też, żeby miał kto chodzić po tych drogach i po tym parku. Więc polityka prorodzinna też bardzo mocna, prawda, to jednak jest też, nie zapominajmy o tym, bo zrobimy drogi i będą nam przyjeżdżać na polowania rzeczywiście tylko, a my będziemy naganiać zwierzynę i najwyżej coś tam, prawda, pomagać przy tych polowaniach. Tak sarkastycznie mówię, tak nie będzie, bo naród polski, Polacy mają honor, dumę i myślę, że tutaj jest nadzieja, jak powiedział się dyrektor, jest jeszcze wiele dobra, jeszcze się wiele da uratować, tylko trzeba mieć życzliwość i chęć. Dziękuję pan Mariusz Kądziołka i pan Robert Stankiewicz, radny sejmiku województwa i wybiera się też do Rady Miasta Szczecina teraz.
Tak, Robert Stankiewicz kandyduje do Rady Miasta Szczecina. Szanowni Państwo, ja chciałbym zakończyć tą naszą dyskusję i program bardzo optymistycznie. Myślę, że Szczecin jest to miasto z widokiem na przyszłość. Nie będę tutaj rozwijał swojego programu. Na temat tego programu padło wiele słów. Zapraszam na moją stronę internetową, ale chciałbym Państwa zapewnić, że to już jest czas na Szczecin, na rozwój, który zapewni dobrobyt i spokojne jutro mieszkańcom Szczecina. Szanowni Państwo, z mojej strony możecie liczyć na jedno. Jak najwięcej twórczej pracy dla dobra i piękna naszego miasta. To jest moje credo. Jestem przekonany, że nasze miasto, morskie miasto Szczecin, rozwinie żagle i będziemy mieli szansę na pozyskanie inwestycji i nowych miejsc pracy. Praca i sprawiedliwość. Z takim przesłaniem chciałbym tą dyskusję naszą zakończyć.
Właśnie, dziękuję bardzo panom. No nam się, myślę, jeszcze by się dobrze rozmawiało i też na tym miejscu chcemy jakoś pozdrowić i jakoś wesprzeć wszystkich ludzi dobrych kandydatów, których jest mnóstwo. No nie wszyscy się zmieszczą niestety u nas w studio, to ona musicie wybaczyć, bo ktoś powie, no dlaczego, no nie rady, mamy ograniczone możliwości, ale myślę, że my też chcemy tymi rozmowami pewien taki, prawda, wyrzeźbić model, prawda, kandydata człowieka, chociaż każdy jest inny, ale możemy powiedzieć, no, że pewne dane są tutaj podobne, prawda, i pewien rys kandydatów takich, a nie innych popieramy.
Tak, szanowni państwo, tak jak już wcześniej powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości idzie z mocną ekipą młodych, wykształconych, kompetentnych osób. No i tak jak wcześniej powiedziałem, mój zastępca Bożej Spychalski do sejmiku wojewódzkiego, Jacek Muryn do Rady Miasta Koszalina.
Dużo Tułajew. Ludzi. Patrzmy, czytajmy te nasze, prawda, listy, gdzie jesteśmy.
Tak, są młodzi ludzie, warto ich popierać.
Za chwilę powiem, że inne miejscowości to co? Więc szukajmy, czytajmy, dowiadujmy się i to jest to. Mówię, no, połączenie sił. Siła.
W jedności siła. Tak, w jedności młodzi, siła pokazała
jest
to
mocna
prawica,
drużyna,
porozumienie prawicy. Właśnie to gwarantuje.
Determinacja młodych, ale też i doświadczenie starszych.
No właśnie, chodzi też o to, żeby brać przykład z doświadczenia starszych, którzy tworzą tą partię, którzy są wobec niej lojalni i służą jej. I takie osoby tworzą też drużynę Prawa i Sprawiedliwości
i
w Szczecinie.
Wstydu.
I to jest właśnie to. I to jest Piotr Jania, jest to Tomasz Hinc, Marek Duklanowski, Stefania Biernat. To jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości.
Pięknie.
I Artur Szałabawka.
No jestem tutaj.
Ja zapewne też bym miał długą listę, jeśli chodzi o osoby, które kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości, tak? Zachęcam na głosowanie też na Solidarną Polskę oczywiście, padły to nazwisko i imię Roberta Klechy, Krzysztofa Pietrasa. No mógłbym tak długo wymieniać, ale to myślę, że nie starczyłoby nam czasu.
Też.
To też ważne, że idziemy drużyną, razem. Ekipa, cała prawica, pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
Wszyscy idziemy razem.
Gwarantuję Państwu, że przynajmniej tutaj w studiu nie było żadnych podziałów. Nie było. Nie było żadnych pod stołem jakiś, prawda, żeby wspólna była tutaj.
Idziemy po zwycięstwo. Wspólna prawica, silna prawica idzie po zwycięstwo w Szczecinie.
W jedności siła, jeszcze raz to powtórzę, jako Robert Stankiewicz.
Oby tak było. Dziękuję bardzo panom. I dziękujemy naszym słuchaczom, którzy też nie wszyscy się mogli dzisiaj dotelefonować, ale ci, którzy się dotelefonowali, to tworzyli również przestrzeń naszej rozmowy. Dziękuję.